Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam się z Państwem, Leszek. Pozdrawiam moją żonę, która jest tutaj duchowo obecna, a faktycznie jest w domu i słucha nas cały czas. Pozdrawiam Cię, kochanie. I witam również Pana Tomka, który realizuje dzisiejszą audycję. I naszych gości z niedalekiej okolicy, z Bydgoszczy. Jest z nami ksiądz Maciej Tyckun, moderator Ruchu Światło Życie diecezji bydgoskiej z parafii świętego Mateusza z Bydgoszczy. Serdecznie księdza witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Może ksiądz kogoś pozdrowić?
Oczywiście, chciałbym najpierw pozdrowić cały Ruch Światło Życie diecezji bydgoskiej. Chciałbym pozdrowić także parafię świętego Mateusza i także tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji.
I jest z nami małżeństwo, państwo Dorota i Wojciech Chmielewiczowie, też z domowego kościoła.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
I śmiało proszę pozdrowić swoje dzieci, bo państwo są rodzicami, małżonkami.
Szczęść Boże, witam. Chciałbym tutaj serdecznie pozdrowić nasze dzieci, Filipa, Nikodema, Agatkę, Marię, Joachima i Rajmunda. I również też Dominikę, która jest narzeczoną Filipa.
A w jakiej rozpiętości wiekowej dzieci są?
14 lat.
To znaczy najstarszy, najmłodszy?
22, mm-hmm. Najmłodszy 8.
Aha, także no, amplituda 14 lat, dobrze, no. Proszę bardzo, jako fizyk no, mogę to tak nazwać. Ale dzisiaj spotkaliśmy się, by poruszyć bardzo istotny temat. Jak nauczyć dziecko bronić swego stanowiska? Oczywiście mówimy tutaj o stanowisku naszej wiary, o obronie wiary, o obronie przykazań, bo nasza wiara w rezultacie objawia się w jaki sposób na co dzień? W tym, że dokonujemy prawidłowych wyborów, że postępujemy zgodnie z przykazaniami. Tak się objawia nasza wiara. Nie tym, że klęczymy akurat przed ołtarzem, ale przede wszystkim na co dzień nas widać w całym życiu. W kościele jesteśmy tylko pewien fragment, nieduży, a jesteśmy wśród innych i mamy być świadkami. Mamy być świadkami Chrystusa. No, a to się wiąże z różnymi przygodami. Na ogół jednak świat jest mało życzliwy, chyba że akurat jesteśmy we wspólnocie, gdzie jest środowisko, które pozwala nam wzrastać, ale jeżeli jesteśmy we wspólnocie, to po to, żeby właśnie wzrastać i iść w ten świat, który niestety o Bogu coraz mniej myśli. I tutaj rodzi się dylemat. Czy chcemy być dobrze postrzegani przez rówieśników, przez kolegów pracy, czy będziemy bronić jednak Pana Jezusa? Jest to dylemat. No my jako rodzice chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. No wobec tego mają być szczęśliwe, no to robimy dla dziecka wszystko to, co jest dobre. No a jeżeli dziecko płacze, no to nie unikamy tego, żeby nie płakało. No właśnie, czy czasami jednak nie trzeba pozwolić dziecku popłakać właśnie, bo zostało skrzywdzone przez kogoś, kto je napastował, bo dziecko broniło swojego stanowiska. To będzie treścią dzisiejszej audycji. Jak nauczyć dziecko bronić swego stanowiska, stanowiska właśnie związanego z wiarą. Ponieważ jest z nami ksiądz, więc najpierw pytanie do księdza, bo różne gdybania rodziców mogą być takie czy inne, ale jesteśmy członkami Kościoła katolickiego i te normy to się nie wzięły znikąd, tylko zostały nam przekazane przez samego Boga, przez Jego proroków i przez nauczanie Kościoła katolickiego, świętego. Ksiądz Maciej Tyckun, prosimy bardzo, księże.
Tak, rzeczywiście to... Może żyjemy w świecie, który nie zawsze jest przychylny wierze, przychylny Panu Bogu i może nie zawsze to, czego żąda Pan Bóg od człowieka jest przez wszystkich przyjmowane, ale przecież jeżeli dla kogoś wiara jest czymś fascynującym, czymś, co go pociąga, no to człowiek chce się tym dzielić. To jest takie oczywiste, to jest takie ważne. I zresztą my wsłuchujemy się w słowa Zbawiciela, słowa Chrystusa, który jasno i wyraźnie mówił, kto się mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale. To właśnie Chrystus mówi, że mamy być światłem dla świata, solą, która nadaje smak, solą także dla tego świata i tego nie mamy się w ogóle obawiać. Zresztą sam Chrystus powiedział, nie prześladowali, to i was będą prześladować, mnie nie chcieli słuchać, to i was nie będą chcieli słuchać, co nie znaczy, że te słowa takie, bo to nie są tylko słowa, świadectwo, bycia, postawa, odnoszenie się do różnych sytuacji, że to nie jest temu światu potrzebne, to jest potrzebne, czy to dany człowiek, czy świat w danym momencie rozumie, czy się buntuje, to już jest inna sprawa. Więc Pan Jezus mówi prosto, tak, tak, nie, nie. I tego od nas, od ludzi wiary oczekuje, ale jeszcze raz, to nie jest żaden obowiązek, to jest po prostu chęć dzielenia się tym, co się przeżywa, tym się, kim jest człowiek, chce być, mówi się, prawda, szczególnie młodzi ludzie powtarzają, że powtarzają w taki sposób, że chce człowiek być sobą, chce być sobą i chrześcijanin też chce być chrześcijaninem i nie tylko w kościele, nie tylko mówić o Panu Bogu w zamknięciu, ale wszędzie, gdzie się jest. Człowiek chce się dzielić tym, co ma w sercu, także radością spotkania z Panem Bogiem.
No tak, ale żeby do tego doszło, to trzeba do tego dojrzeć, bo człowiek musi być przekonany. Jeżeli mówimy tutaj o dzieciach, jak nauczyć dziecko bronić swojego stanowiska, to najpierw my, dorośli, jako rodzice, musimy umieć obronić swoje stanowisko, chociażby nawet wobec takiego małego dziecka, które chce postawić na swoim, a nie ma racji, bo posłuszeństwo rodzicom obowiązuje. I teraz rola już przekazuje pałeczkę rodzicom, państwu Dorocie i Wojciechowi Chmielewiczom.
Może ja powiem. Jeżeli my, kiedy wstępowaliśmy w związek małżeński, to wiedzieliśmy, że chcemy nasze życie oprzeć na Bogu. Chcieliśmy, żeby On był z nami cały czas i właściwie już właśnie przed przyjęciem sakramentu małżeństwa dużo razem się modliliśmy, działaliśmy we wspólnocie i cały czas właściwie świadomie oddawaliśmy swoje życie właśnie Panu Bogu. I kiedy właśnie pobraliśmy się, to już modliliśmy się o dziecko. To dziecko już było omodlone właśnie w chwili poczęcia. Z dzieckiem chodziliśmy na różne spotkania modlitewne. Jeździliśmy na rekolekcje. I jeżeli była potrzeba modlitwy nad tym dzieckiem w czasie choroby na przykład, to też prosiliśmy przyjaciół. I tak sobie myślę, że tak jak my gdzieś tam kiedyś dorastamy i uświadamiamy sobie, że nasi dziadkowie wierzyli, przekazali tą wiarę naszym rodzicom i też przekazali nam, to my gdzieś właśnie też tak chcieliśmy w takim duchu dalej żyć, tak? Chcieliśmy, to jest naszym życiem i mieliśmy, mamy takie pragnienie, żeby tą wiarę też przekazać naszym dzieciom.
No, wiara to brzmi bardzo górnolotnie, a życie codzienne to jest codzienność. I teraz jak to się przekłada na życie codzienne, gdzie w domu nie mamy ołtarza, nie mamy księdza, który nas błogosławi, nie mamy jakiegoś odniesienia bezpośredniego, że dzwony dzwonią na przykład nam w domu, a jednak żyjemy po Bożemu. Co znaczy żyć właśnie zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa?
Dla mnie ważna jest świadomość tego, jak ja chcę, żeby moje dzieci funkcjonowały w społeczeństwie. Gdzieś to na nas rodziców jest nałożone, taki w pewnym sensie obowiązek, żeby przygotować je do tego, żeby one w swoich środowiskach dobrze funkcjonowały, żeby były otwarte, szczere, żeby nie wstydziły się swojej wiary, swojego zdania. Właśnie tutaj mówimy o tym obronie tego zdania, które często w kontakcie ze środowiskiem takim rówieśników, ono gdzieś tam nie zawsze wypływa. Nie zawsze dzieci mają tą odwagę w gronie gdzie większość dzieci może myśli inaczej, one nie zawsze są w stanie głośno się wypowiedzieć na to, jaki jest właściwie ich pogląd na pewne zdanie, na pewne jakieś tam światopogląd.
Ale zanim jeszcze dzieci znajdą się w towarzystwie innych dzieci, bo jeszcze są malutkie w domu, mamy je pod swoimi skrzydełkami bez przerwy, szczególnie mama, jeżeli cały dzień, prawda, z dziećmi jest, opiekuje się, no to dziecko próbuje coś tam kombinować. I każdy z nas swoje dziecko złapał na przykład na kłamstwie, że czegoś nie zrobiłem, a faktycznie zrobiło. I teraz no, pytanie, czy to zamieciemy pod dywan i udamy, że nic się nie stało, czy będziemy reagować. Niektórzy mówią, że to jak dziecko będzie większe, to będzie rozumiało. Nie, ona rozumie od małego.
Absolutnie tak. Nie można zamiatać nic pod dywan. Prawda jest jedna. A kłamstw może być wiele. Jeżeli dziecku pozwolimy na jedno kłamstwo, to będą kolejne. Z czasem dziecko nie będzie wiedziało, co jest dobre, a co złe i gdzie jest prawda. Więc ogromnie jest istotne, żeby dziecko właśnie miało odwagę powiedzieć prawdę. U nas, w naszym domu było tak, że kiedy dzieci bały się powiedzieć, przyznać się, to zawsze mówiłam, aniołowie, stróżowie już widzieli. Pan Bóg jest u góry, w niebie i wszystko widział. Także nie tylko ta jedna osoba, to dziecko, które coś zrobiło, widziało, tak? Jest więcej osób, ale tylko odważni ludzie potrafią przyznać się do prawdy. I kiedy przedstawiałam to w takim świetle dzieciom, to rzeczywiście potrafiły powiedzieć prawdę. I jeżeli to się powtórzy, kiedy one są małe, to z czasem się nauczą mówić. Tak, to ja, mamo, niestety to mi się zdarzyło. I rzeczywiście wtedy dzieci, coraz mniej jest tego zastanawiania się, czy powiedzieć prawdę, czy nie.
Ksiądz?
A jakbym chciał, zanim będzie mówienie prawdy, czy nie mówienie prawdy, to najpierw jest pewna autentyczność samych rodziców, czyli czy oni są prawdziwi, prawda? Czy oni opierają swoje życie na prawdzie? Czy oni mają ten fundament, który jest oparty na prawdzie, na tej małej prawdzie, takiej codziennej, zwykłej, czyli czy wewnątrz są przeniknięci do końca prawdą, a w końcu czy ich życie też się opiera na tej dużej prawdzie, jak Chrystus mówi, jestem prawdą. Jeżeli dla nich fundamentem jest prawda, czyli Chrystus, no to dla nich ważne będzie to, czy ktoś żyje prawdą, nie tylko czy mówi, ale czy on wewnątrz jest prawdziwy, bo jeżeli ktoś mówi nieprawdę, to pytanie, na ile on wewnątrz jest nieprawdziwy, na ile wszystko to, kim jest, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe. Więc sami rodzice swoje życie mają, wiedzą, że jest prawda i na tej prawdzie opierają.
Ksiądz na pewno przeczytał dużo mądrych książek, ale to, co ksiądz mówi, mówi również z własnego doświadczenia, bo ksiądz jedynakiem nie był, zdaje się.
Oczywiście, że nie byłem jedynakiem i może tutaj też przytoczę zarzut młodzieży, kiedy na katechezie czy przy różnych innych okazjach mówiłem o rodzinie. Przygotowanie do życia w rodzinie zawsze było, co ksiądz może powiedzieć o rodzinie. Ksiądz żyje sam, prawda? Ksiądz żyje w celibacie. Często pytałem, mówię, a ty masz rodziców? Różne były odpowiedzi. Nie wszyscy mieli pełną rodzinę. Czy masz rodzeństwo? Czasami ktoś miał, czasami nie miał. Mówię, co ty możesz powiedzieć o rodzinie? Jakie ty relacje budowałeś ze swoim rodzeństwem? Dzięki łasce Bożej ja wychowywałem się w rodzinie wielodzietnej. Było nas dużo, 8 sióstr, 4 braci, więc z każdym inna i relacja. I twierdzę, że coś o rodzinie mogę powiedzieć właśnie dlatego, że te relacje w rodzinie się tworzyły na różne sposoby właśnie i no, trzeba było uczyć się właśnie tej rodziny, takiej rodzinie wzrastać.
Niektóre dzieci mają złe doświadczenia i nie chcą mówić prawdy, złe doświadczenia dlatego, że jak powiedzą prawdę, na przykład co tam się w szkole stało, co tam zbroiły, no to czeka je jakieś lanie, czy jakieś tam inna reprymenda, bo może teraz akurat lanie nie jest w modzie, ale reprymenda, czy jakaś kara, jakiś szlaban. No właśnie, czy zamówienie prawdy można karać?
Ważne jest to, jak przyjmujemy dziecko, kiedy ono mówi prawdę. Za prawdę nie można karać. To jest pierwsza bardzo ważna zasada. Ważny jest też język, jakim się posługujemy w rozmowie z dzieckiem. I lepiej jest mówić o uczuciach, o moich uczuciach. Jeżeli dziecko coś faktycznie zbroiło, no to mogę to wyrazić w taki sposób, który nie będzie go ranić.
To znaczy? Przykład?
Konkretnie nie muszę powiedzieć, że jesteś brzydki, bo zrobiłeś to czy tamto, ale mogę powiedzieć, jest mi przykro, kochany, jest mi przykro, że w taki sposób postąpiłeś, bo sprawiło mi to przykrość, bo było to dla mnie bolesne.
Bo źle się czuję, tak. I ksiądz?
Ale tak, ja tu chciałbym dopowiedzieć, że często w rodzinach jest także z powodów różnych, prawda, rodzice podejmują większe czy mniejsze interwencje, mają większe emocje. I pytanie właśnie, czy też to, że jeżeli rodzice, dla rodziców sprawa prawdy jest ważna i to po nich widać, nie przez to, że jakoś karcą dziecko, tylko widać, że jest im właśnie tak z tego powodu przykro, że jest to dla nich ważne, żeby jednak mówić prawdę, no to samo to już jest także wielką szkołą dla tego dziecka, które widzi, że sama sprawa skłamania, mówienia prawdy, czy jakoś zatajenia także prawdy jest ważne, to pokazuje ważność tego problemu. Nie, że tylko, że jest porządek, prawda, czy są oceny, tylko właśnie to, że dla rodziców jest to sprawa ważna, że chociażby robią, jak to niektórzy, młodzież mówi, że rodzice robią z tego problem. Robią problem, bo to jest sprawa ważna. I jeżeli dla rodziców jest to sprawa ważna, to jest dla dziecka wielki, wielki znak.
I dzieci bardzo czujnie obserwują rodziców od malutkiego człowieczka. I jeżeli coś zauważą, a bardzo dobrze zauważają, jeżeli na przykład rodzice kłamią, bo mama powiedziała tak, tata powiedział inaczej o tym samym zdarzeniu, no to już widzą, że no, to znaczy w pewnych sytuacjach można skłamać.
Tak,
tego nie wolno.
Tak, oczywiście, no, złe świadectwo. A dzieci patrzą, tak, obserwują nas i jeżeli będą takie sytuacje, no to dziecko powie, skoro rodzice mogą, to ja też mogę. Także takich rzeczy absolutnie nie może być. To zależy, jak my żyjemy, tak? To pokazujemy, jak my żyjemy. Więc jakby najważniejsze w tym wychowaniu jest nasza postawa. Postawa w stosunku, postawa wiary i prawdy. Jeżeli będziemy odnosić się do siebie nawzajem, czy do innych ludzi obcych, właśnie według tych prawd, to dziecko naturalnie będzie się zintegrowało z nami, tak? Z rodzicami i będzie postępowało tak, jak my postępujemy. Nawet nie musimy pewnych rzeczy im tłumaczyć. One będą wiedziały, że tak się postępuje, tak? Że tak się żyje.
Ale świat jest okrutny. Dziecko idzie do przedszkola i już bywa, że z przedszkola wraca z płaczem, bo ktoś skrzywdził, bo ktoś właśnie postąpił niezgodnie z zasadami, które u nas w domu są. No i taki maluszek przychodzi, płacze. No to nie jest powód, żeby dziecko zabrać z przedszkola, tylko co trzeba zrobić?
No przede wszystkim trzeba rozmawiać. Dużo trzeba rozmawiać.
Ukochać.
Tak, tłumaczyć. Trzeba wziąć się na kolano. Z miłością, z cierpliwością, ze spokojem. My też mieliśmy takie sytuacje. Dopóki dzieci były w domu ze mną, to były wychowywane dokładnie tak, jak my chcieliśmy. A kiedy właśnie poszły już do szkoły, to już był wpływ innych dzieci i okazało się, że no niekoniecznie wszyscy słuchają Radia Maryja, słuchają innych programów. No i jest to zderzenie, tak? Także trzeba rozmawiać, trzeba weryfikować. Dziecko wtedy też uczy się no, szanować tego drugiego człowieka, tak? Bo wydaje może mu się, kiedy jest w domu, że tylko, że świat cały jest taki, jak jest nasz dom.
Jednej opcji.
Tak, tak. A potem okazuje się, że jest inaczej. No i duża rola tutaj jest rodziców właśnie w rozmowie, tak, w pocieszeniu tego dziecka i pokazaniu, że my, pomimo tego, że ktoś ma inne zdanie, to my dalej będziemy żyć tak, jak żyjemy, że dla nas dalej Pan Bóg i zasady Boże, czy prawda Boża jest najważniejsza.
Bo w rezultacie wychowujemy dziecko nie do tego, żeby było szczęśliwe już teraz i tylko tutaj na ziemi, tylko przede wszystkim, by osiągnęło tą szczęśliwość w niebie. A droga bywa stroma i nie zawsze tutaj jest to droga jakaś taka w pełni radości i w wesołości, bo są ciernie, są schody i tutaj... Od samego właśnie ma pierwsze wyjścia dziecko z domu, już bywają płacze, ale to się tym nie przejmujemy, tylko dziecko umacniamy.
Tutaj w tym szczególna uwaga do panów, nie? Bo my panowie...
Ojców.
Ojcowie w stosunku do swoich synów często uważamy, że no, facet nie płacze. Więc zamiast tego syna właśnie przytulić i współczuć mu w tej trudnej sytuacji, to często mówimy, no nie becz, nie? No po co ty płaczesz, no przecież powinieneś sobie poradzić, jesteś silny. Właśnie w tym momencie mamy okazję, żeby się pochylić nad tym dzieckiem i żeby ono poczuło tą naszą empatię, żeby mogło poczuć, że ojciec jest z nim.
Ksiądz?
Czasami wydaje się, że niektórzy rodzice próbują roztoczyć nad swoim dzieckiem jakiś taki klosz, to znaczy udawać, że ten świat nie jest taki, jaki jest. A nie na tym polega, żeby chronić, prawda, czy zabierać dziecko, czy nie pozwolić mu się skonfrontować z tym światem, tylko cała sztuka w wychowaniu polega, żeby przygotować do tego, żeby takie dziecko sobie radziło. A też myślę, co jest bardzo ważne, nie tylko wspierać w takich momentach, kiedy przychodzą te pierwsze konfrontacje z różnymi wizjami świata, z którymi to dziecko się spotyka, z różnymi nazywaniem takich czy innych rzeczy, ale też jest ważne, żeby dziecko, czy potem młodzież, żeby taki człowiek miał poczucie swojej wartości, prawda, które jest niezależne od tego, czy ktoś mu powie coś przykrego, czy nie powie mu coś przykrego, czy go spotka taka, czy inna sytuacja, tylko żeby wiedział, kim jest, niezależnie od tego, co ktoś o nim powie, żeby nie musiał potem żebrać u innych właśnie to, żeby go docenili. I jeżeli jest kochająca rodzina, wspierająca rodzina, to takie dziecko się nie boi powiedzieć czegoś, co jest niepopularne, bo to nie jest podważeniem jego istoty, jego godności, tego, kim jest. Po prostu wie, że jest kochany, wie, że nawet jeżeli może być jakoś nieakceptowany przez kogoś, albo że ktoś ma inne zdanie, albo że ktoś wyśmieje, to on wie, że nie w tym leży jego wielkość, jego godność.
Są różne rzeczy, no bezpośrednio niezwiązane z wiarą, jakieś no, papierosy, pornografia, różne, z różnymi sprawami dziecko się styka i po prostu w domu już wcześniej, zanim to zagrożenie będzie jakieś, już wie, co jest dobre, co jest złe i dlaczego jest złe. I o tym się rozmawia z dziećmi. Nie tylko poważne rozmowy z wielkim zadęciem, tylko właśnie przy kolacji, normalnie. Normalne jest życie, są takie zagrożenia, ale my wybieramy taką drogę z daleka od zagrożeń. Wszyscy tak robią, oglądają takie filmy, seriale, a w naszym się domu tego nie ogląda. W to nie wchodzimy. I nie jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy szczęśliwi. Gramy sobie w gry planszowe, chodzimy na spacery, jeździmy na wycieczki i jest dobrze, bo tworzymy wspólnotę, która nawzajem się kocha i sobie pomaga. A złe, o złych rzeczach wiemy i o tym z daleka się trzymamy również my jako rodzice. I dzieci to widzą, tak?
Dokładnie tak jest.
Dzieci zadają dużo pytań na różnych etapach i ważnym jest, żeby odpowiadać im rzeczowo. żeby nie zbywać. Broń Boże, nie wymyślać jakichś bajek czy jakichś takich teorii zupełnie nieprawdziwych, tylko żeby odpowiednio na etapie tego dziecka odpowiednio mu odpowiedzieć rzeczowo i czasami nawet technicznie trzeba to pytanie odpowiedzieć.
Ja tutaj jeszcze wrócę do tego poczucia bezpieczeństwa i takiej akceptacji. Właśnie to dużo zależy od rodziców. Właśnie to wychowanie jest ogromnie ważne, tak, żeby ono czuło się pewne, ale nie na tyle pewne, żeby krzywdzić innych, tak? Myślę, że na takim poziomie małego dziecka, to ono musimy jakby zapewnić mu to bezpieczeństwo, ale przede wszystkim ono musi widzieć, że je kochamy. To jest to poczucie bezpieczeństwa, to, że je bierzemy na ręce, całujemy, mówimy, że je kochamy. Chwalimy je za jego każde osiągnięcie, za to, że nauczy się chodzić, za to, że nauczy się wiązać buty czy zapinać guziki, tak? Za to, że nauczy się operować sztuccami. I to dziecko widzi, że się rozwija, widzi, że ktoś inny to zauważa, widzi, że sobie w życiu coraz lepiej radzi. I jeżeli będziemy tak wychowywać i zwracać uwagę na to, to dziecko coraz bardziej będzie w jego świadomości taka myśl, ja sobie radzę i będzie miało taką pewność siebie.
Mhm. Oczywiście dziecku zwracamy również uwagę i strofujemy je w różnych sytuacjach, które tego wymagają, ale teraz jaka powinna być proporcja tej złej oceny i dobrej oceny dziecka?
No ja myślę, że jak dziecko jest małe, to trzeba przede wszystkim je chwalić, szukać tych dobrych rzeczy, nawet jeżeli dziecko jest bardzo żywe, to szukać tych dobrych uczynków, dobrych rzeczy, złapać go na tym dobrym i go pochwalić, żeby to dziecko jednak wzrastało w tym dobrym. Mhm. Ale oczywiście, jeżeli coś zrobi źle i coś nam się nie podoba, no to trzeba zwrócić na to uwagę, ale właśnie tak jak tu już mój mąż powiedział, nie podoba mi się twoje zachowanie. Wydaje się, że w naszej rodzinie ustaliliśmy inne zachowania. Tak, no na przykład nie wyjada się cudzych cukierków. I to dziecko jakby przywołuje się do zasad, które wprowadzamy, czy do jakichś ustaleń w rodzinie, tak? Przywołujemy, jeżeli ustaliliśmy je wcześniej. I to dziecko jakby przypomina się je, tak? I ono wtedy wie, że właśnie mamy takie reguły życia w naszej rodzinie, to można, a to nie można. Jeżeli to jest cały czas spójne przez rodziców, tak, wspólnie podjęli te decyzje i oni się tego trzymają i się tego nie zmienia, to dziecko cały czas wzrasta w takim poczuciu bezpieczeństwa. To jest mój dom, on tak wygląda i dziecko chyba dochodzi do wniosku, mi jest dobrze, ja chcę tak żyć, tak, jeżeli jest chwalone, i widzi, że dobrze się rozwija, widzi, że rodzice są zadowoleni, okazują mu miłość, to właśnie wzrasta w takim poczuciu akceptacji, tak? I w poczuciu takiej pewności siebie.
Czyli postawienie granic jest konieczne, tak, żeby ten rozwój był sensowny.
Tak.
Jeżeli pieczemy ciasto i wylejemy je na płaską blachę, się rozleje, nie będzie nic. Jak weźmiemy do foremki, to wyjdzie ładna babka. Nie? Więc tak, granice muszą być, choć one uwierają, trochę uwierają, ale się do tego przyzwyczajamy i w tych granicach możemy wzrastać. Bez tych granic nie będziemy wzrastać. Ksiądz, coś chciał?
Tak, chciałbym dopowiedzieć, szczególnie tu w domowym kościele, między małżonkami, prawda, są pewne reguły, chociażby także uczenie dialogu i to samo można odnieść do rodziców i dzieci pierwsze. Czyli zanim się powie jedną rzecz negatywną, trzeba powiedzieć najpierw dwie rzeczy pozytywne.
Więcej,
prawda?
Pozytywów.
Albo tak jest. A drugie, to też jest nauczyć, do tego doprowadzić, żeby tak jak pierwszym słuchaczem żony powinien być mąż, nie kto inny, prawda? Tak doprowadzić do tego, żeby dziecko, kiedy ma ochotę wypowiedzenia się, czy mogło bezpiecznie iść do rodziców, prawda, żeby ono chciało się otwierać przed rodzicami nawet z jakichś takich swoich tajemnic, które, z których nie jest wcale zadowolone, prawda, z różnych takich rzeczy po prostu iść powiedzieć, że no zrobiłem to, chociaż wcale z tego nie jestem dumny, prawda, i tak rodzice powinni doprowadzić swoje dziecko, żeby dziecko chciało mieć w rodzicach słuchacza.
Znaczy nie bać się rodziców, żeby się nie bał rodziców i nie wstydziło się rodziców, no bo wiadomo, no to są rodzice i teraz jeżeli dbamy o tą relację, bo ona się cały czas pogłębiała, bo ta relacja oczywiście inna jest z noworodkiem, inna jest z przedszkolaczkiem, a inna jest już z szesnastolatkiem, szesnastolatką, prawda? Ale jest to możliwe, jeżeli się kochamy, przede wszystkim kochamy i wzrastamy w prawdzie.
Tu jeszcze, no tutaj, zwłaszcza w tym momencie nastolatków buntujących się, czasami młodzież, dzieci, ta młodzież dorastająca, buntująca się gdzieś, żyje w tym świecie, nosi w sobie to, co usłyszy, co zobaczy i próbuje o tym mówić, zwłaszcza w domu. I też patrzeć, na ile rodzice się tym gorszą, prawda, na ile rodzice się buntują. To jest rzeczywiście może dla rodziców trudne słuchanie o pewnych rzeczach, w którym taki człowiek żyje, ale to jest konieczne, ponieważ to jest oczyszczające, prawda, to właśnie dlatego, że mówię o pewnych rzeczach, nie należy tam jakoś tam buntować się, czy jakoś tak, tylko potem spokojnie próbować te rzeczy także w taki sposób łagodny ponazywać, prawda? No ale to nikomu nie służy, albo to skutki tego są no tragiczne, żeby pokazywać.
I tutaj jest Jeżeli to się zlekceważy, bo dziecko dlatego niekiedy prowokacyjnie odzwierciedla w domu sytuację, jaka była w szkole, na przykład stosuje wyrażenia jakieś paskudne, których w domu w ogóle nigdy nie było, ale po to po prostu, żeby zobaczyć, co rodzice na to powiedzą.
Często myśląc, że rodzice żyli w takim świecie, że się z podobnymi sytuacjami nie spotkali i dlatego może żyją w trochę świecie wyidealizowanym. Rodzice mówią, że oczywiście to znają, ale wybrali coś innego.
Czyli tam... I dlaczego wybrali?
Tak.
I tu jest właśnie cały ten sekret, że prowokacje ze strony szczególnie właśnie starszych dzieci możemy wykorzystać w ten sposób, by umocnić je na stanowisku naszym. Popatrzmy na to w świetle Ewangelii, w świetle Bożym. Dlaczego? Czy to jest dobre, czy to jest złe? Dlaczego to jest złe? I teraz po kolei tą sytuację rozbierzmy na czynniki pierwsze i wtedy widać. Aha, no to już on wie. I będzie wiedział w szkole. I właśnie będzie miał argumenty do obrony swojego stanowiska. Dlatego to jest takie ważne, żeby się nie gorszyć, tylko podejmować właśnie wtedy, kiedy to dziecko z tym wystąpi. No niestety to są niekiedy takie momenty, że akurat się wróciło z pracy, akurat się jest zmęczonym, akurat jest co innego do załatwienia, a on czy ona tu w tej chwili chce ze mną rozmawiać, i to jeszcze w taki opryskliwy, gwałtowny i jeszcze przykry jakiś dla nas sposób, przykrej formie. A to jest właśnie ten moment, jak zgubimy, to pytanie, kiedy będzie następny, a może już potem następnych w ogóle nie będzie. I tak. Wtedy przegraliśmy.
Tak, właśnie, to chyba tak po prostu od małego trzeba cały czas utrzymywać, zabiegać o to, żeby utrzymywać tą relację z dzieckiem, z każdym. A teraz każde dziecko jest inne, więc ta relacja też jest inna. My to właśnie widzimy, to jest wielkie bogactwo. Wielkie bogactwo wychowywać 6 dzieci, bo do każdego trzeba podejść indywidualnie.
To jak to państwo robią? Bo przecież doba ma tylko 24, również w państwa domu, 24 godziny i to nie można, nie o wszystkim można rozmawiać w całej rodzinie. O niektórych sprawach, powiedzmy, są na tyle dyskretne, że trzeba konkretnie z tym dzieckiem pójść w jakiś kątek i tylko z nim rozmawiać.
Przede wszystkim podjęliśmy takie radykalne cięcia w postaci tego, że telewizor jest u nas odstawiony zupełnie na bok. On jest, ale włączany sporadycznie. Mamy tylko te podstawowe kanały, więc tam nie ma za dużo ciekawych rzeczy, które by mogły pochłaniać.
Kusiły.
I w ten sposób znajdujemy pole do tego, żeby rozmawiać, żeby też obserwować dzieci, co one przynoszą do domu, bo przychodzą, czasami widać, że są przybite, że coś im nie poszło i wtedy łatwo wyciągnąć cokolwiek i znaleźć podłoże do tego, żeby porozmawiać.
Z jednym łatwo, a z innym wcale nie tak łatwo. I to jest tak, że jedno właśnie wypowie wszystko, mamo, było okropnie, nie podobało mi się, ja już do tej szkoły nie pójdę. A drugie nie powie nic, po prostu weźmie plecak, pójdzie do pokoju i nie chce mówić. I też trzeba znaleźć czas na to, żeby to dziecko się otworzyło. I fajnie, kiedy dziecko się otwiera, kiedy mówi, bo rozmawiamy o tych problemach. Natomiast jeżeli dziecko jest zamknięte, to naprawdę trzeba szukać tego kontaktu. I były u nas w domu takie sytuacje, kiedy po prostu, jeżeli już dziecko zaczyna mówić, to takie małomówne zaczyna mówić, to u nas wszystko, że tak powiem, leży, tak? Czeka naczynia czy cokolwiek, prasowanie, bo moje dziecko teraz chce ze mną rozmawiać, ma czas na to, żeby się otworzyć i trzeba to wykorzystać.
Łapać tę chwilę.
Tak, tak.
Tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że dla tych, którzy słuchają rodziców i którzy zmagają się z różnymi problemami, czasami myślą, że trudno do pewnych rzeczy przekonać, że rodzice nie zostają sami, mają pewne wsparcie. I tutaj nawiążę oczywiście do Oazy. I jeżeli młodzież czy dzieci słuchają o pewnych prawdach od rodziców, od księdza, do nich to zupełnie nie przemawia. Dla nich to jest gdzieś to, tak musi być, to są, myślą sobie starsi ludzie, oni tak muszą mówić. Dlatego też to, co jest genialne w ruchu Światło Życie w Oazie, to jest to, że do tych młodych ludzi, może czasami zbuntowanych, przemawia ktoś o parę lat, niewiele starszy. I jeżeli on mówi to samo, co mówią rodzice, czy to samo, co mówi ksiądz i tak dalej, to dla nich jest przyjmowane w zupełnie inny sposób, prawda? Albo wręcz potwierdzające i dlatego no, też należałoby szukać dla dziecka środowiska takiego, żeby takie dziecko, które gdzieś wychowuje się w domu, gdzie rzeczywiście wiara jest na takim miejscu, że się tej wiary nikt nie wstydzi, żeby szukać takiego środowiska, żeby to dziecko nie miało takiego fałszywego poczucia, że jest samo z takim przekonaniem na świecie, czyli środowiska, które wspiera. I jest mnóstwo grup formacyjnych, różne, wiele wspólnot, które wspierają rodziców. I właśnie chociażby to, że mówi ktoś, kto podobnie się ubiera, kto podobnie się wyraża, kto chodzi do szkoły, nawet może tej samej, tylko jest trochę starszy, zupełnie inaczej przemawia i wtedy wiele problemów rodzice po prostu unikają właśnie dlatego, że mają sprzymierzeńców w takim wychowaniu.
Tak, właśnie. Czy wspólnoty, czy powiedzmy jakieś ruchy młodzieżowe, scouting taki czy inny, prawda, gdzie wychowuje się do odpowiedzialności, do służenia, do wstawania w prawdzie.
Tak. Nasza córka, kiedy wróciła z rekolekcji, mówi, mamo, tam było 60 osób w moim wieku, którzy wierzą.
Ile miała lat?
16. Więc to było niesamowite świadectwo. Po prostu chodziła i opowiadała. Mówiła, że poza spotkaniami każda chwila wolna to było właśnie na dzielenie się swoją wiarą nawzajem. Była zachwycona rekolekcjami. Ja czasami, właśnie my z mężem, z całą rodziną jeździmy na rekolekcje, ale też zabiegamy o to, żeby nasze dzieci jeździły na swoje, właśnie tak jak ksiądz tutaj mówił, na tym swoim poziomie wiekowym, żeby były. I my zauważamy, że nasze dzieci, my pracujemy nad dziećmi przez cały rok. A dzieci pojadą na tydzień albo dwa tygodnie rekolekcji i wracają napełnione właśnie Bożą miłością, Bożą prawdą. I czasami się zastanawiam, jak to jest, że przez dwa tygodnie potrafi się tak zmienić. Że jedno drugie upomina, mamy być posłuszne rodzicom na przykład. Tak? I przez dwa tygodnie jakieś osoby, kapłan, jakieś animatorzy i wspólnota potrafiła bardzo przemienić nasze dzieci, tak? Także jestem chętna do tego, żeby wyjeżdżały nadal, tak? Bo widzę, że to nas ogromnie wspiera, tak?
To nie jest koniecznie tak, że tam się dowiedziało, tylko tam się utwierdziło to, co w rodzinie było od lat powtarzane. Po prostu to jest utwierdzenie w tym. Ja bym tutaj jednak chciał też jeszcze wrócić do tego właśnie w rodzinie. Trzeba nauczyć dobrze się spierać. I to, bo my myślimy nieraz kłótnia i nam się kojarzy, że to jest coś złego, prawda? Oczywiście trzeba się nauczyć spierać i pięknie się spierać, bronić. Nie to, żeby wymiana zdań, nawet różnych, była atakiem na osobę, tylko my, mówiąc o czymś, spierając się o coś, może nawet kłócąc, ale oczywiście nigdy nie atakując, nie występujemy przeciwko komuś, tylko spieramy się o coś. I to jest właśnie to, że często pokutuje takie myślenie, że jeżeli my się o coś spieramy, to my siebie nie lubimy, albo że ktoś występuje przeciwko komuś. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to niekoniecznie on to kieruje przeciwko mnie, czyli na pewno nie jest tak. Więc tu jest, trzeba nauczyć, że można mieć inne zdanie, prawda? Bronić tego zdania, ale jednocześnie nauczyć szacunku do drugiego człowieka. I nie to, że to jest kłótnia, występowanie przeciwko komuś, nawet jeżeli ktoś stosuje argumenty, tylko to jest właśnie to poszukiwanie prawdy. I to jest też bardzo istotne.
Nauczyć właśnie dyskusji, sporu, który by nie przechodził w obrażanie się nawzajem, w jakieś wrzaski tylko merytorycznie.
Nie przeciwko komuś, tylko kłócić się o coś.
O jakąś wartość, czy to jest dobre, czy to jest złe. A że w ferworze tej dyskusji podnoszone są głosy, to jest też naturalne, bo każdy ma swój temperament. Dzieci wpadają do pokoju, bo słyszą podniesione głosy rodziców. Kłócicie się? Nie, my rozmawiamy, tylko mamy tutaj taką ważną sprawę. Aha, no to dobrze. Idą dalej się bawić, no bo to jest istotne, czy rodzice sobie tutaj głowy urywają, na siebie wrzeszczą, obrzucają się jakimiś wyzwiskami, czy spierają się o jakąś ważną dla rodziny sprawę. No bywa, że jest czasami głośniej, no czasami poniesie. No.
A też jest ważne nie tylko to, ale o co się człowiek kłóci, prawda? Czy to tak. są drobiazgi, czy to są sprawy tylko materialne? Jeżeli rodzice potrafią się kłócić, oczywiście z wielką miłością wobec siebie, o wychowanie dzieci, to jest bardzo piękne, jeżeli się potrafią o takie duchowe sprawy spierać, właśnie dlatego, że poszukują, dochodzą do tej prawdy, to jest piękne. Gorzej, gdyby kłócili się tylko o rzeczy materialne albo
jakieś drobiazgi właśnie.
Tak. Ale też myślę, że dobrze byłoby, żeby też rodzice między sobą uzgadniali pewną strategię, pewne stanowiska, jeżeli coś nas różni w stosunku do dzieci, bo tu jest szczególnie to ważne, to dobrze, żebyśmy te stanowiska uzgadniali, a sobie nie wypominali ich w obecności dzieci. Żeby dzieci też nie widziały, że między nami jest jakaś rozbieżność, bo ona może nastąpić. No prędzej czy później gdzieś jakieś tam nieporozumienie między nami się...
To znaczy nie musi być nieporozumienie. Starczy, że jest mama w domu i mama zarządziła, rozeznając sytuację między dziećmi, że ma być tak i tak. No i teraz przychodzi tata i widzi, że to jest nie po jego myśli, że mama źle rozporządziła, bo nie wzięła czegoś pod uwagę. Ale tata, dzieci się pytają, tata mówi, tak jak mama powiedziała, tak ma być. A wieczorem sobie dzieci pójdą spać, a rodzice sobie porozmawiają o tej sytuacji, przeprowadzą dialog, skonfrontują to, powiedzmy, w Bożym świetle, jak to wygląda, i podejmują wspólną decyzję. I następnego dnia ta decyzja może być inna. Słuchajcie, będzie tak i tak, bo tak postanowiliśmy mama i tata. I dzieci to przyjmują. Jeżeli to jest wspólne stanowisko mamy i taty, dzieci są w stanie jednego dnia przyjąć takie stanowisko, drugiego dnia inne, bo tak rodzice postanowili. I jest spokój, jest jakaś wewnętrzny jakiś taki spokój, nie ma jakiegoś poczucia krzywdy, bo to dotyczy wszystkich, takie normy w naszym domu są i to przyjmujemy. Rodzice też tych norm pilnują i sami się im podporządkowują.
I jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o różnicę zdań, o jakieś kłótnie. Jeżeli dzieci już faktycznie są świadkami naszej kłótni, to dobrze, żeby były też świadkami naszego godzenia się, bo to jest wtedy, one widzą, że po prostu, że to nas nie poróżniło, że dalej jesteśmy razem i blisko siebie.
To znaczy, widzą, że mama tacie powie przepraszam, czy na odwrót, mało, że to nie jest formalność przepraszam, tylko że się przytulą, pocałują, a wtedy dzieci też do nas lecą. O, jeszcze tak. Jak? I też chcą się przytulić, no bo to jest największe szczęście dla nich, jeżeli rodzice się kochają. To jest wtedy gwarancja tak. bezpieczeństwa.
Ja jeszcze chciałam wrócić do tej różnicy zdań. Jeżeli dzieci mają inne zdanie niż my i teraz je wypowiadamy u nas, jeżeli od małego tak jest, tak? Jeżeli dzieci wypowiadają jakieś, no może nie od malutkiego, jak są nastolatkami, zaczynają mówić, wypowiadać to swoje zdanie, to chyba jest ważne, że jeżeli wzrasta w miłości to dziecko, to nie każda różnica zdań musi się kończyć kłótnią. U nas często jest tak, że dzieci nam mówią, no kochani rodzice, ale my mamy inne zdanie, ale nie, no my się z wami nie zgadzamy. I mówią te argumenty. Wcale nie jest tak, że wszystko jest w złości, tak? Czy oni, bo gdyby odbierali, że my jesteśmy przeciwko nim, to być może, że byłaby złość. Natomiast widzą, że jeżeli mamy inne zdanie, to nie jest to przeciwko nim, tylko jest to dla nich, tak? Jest to z miłości. I wtedy tak trochę może jest walka na argumenty. Natomiast na pewno jest to w spokoju, tak? Oni jeden argument, my drugi. Oni jeden argument, my drugi. I w końcu dochodzimy do jakichś wspólnych, tak, ja tu już mówię o takich nastolatkach, tak? O 17 lat, gdzie to dziecko już... chcę mieć to swoje zdanie i...
Bardzo mocno je wyraża.
Tak, wyraża. Też chcę osiągnąć, tak?
Też jest ważne, bo rodzice często chcą podjąć jakąś decyzję i zapraszają do tego podejmowania dzieci. I jeżeli jest sprawa jasna, jeżeli rodzice coś uzgodnili, to powinni jasno powiedzieć, decyzja jest podjęta. Tak. A jeżeli... się uczą, bo to jest też zapraszanie, to jest uczenie wspólnego podejmowania decyzji, no to też nie powinni potem żądać, żeby wszystko było w ściśle w tych ramach, jakie zaplanują, czyli to też jest, trzeba uszanować potem te różne propozycje, czyli jeżeli daje się już możliwość udziału w podejmowaniu decyzji, to nie można potem się obrażać, że coś innego zaproponowali. Trzeba
tak, jeżeli mamy dialog rodzinny z dziećmi, są masę zdań, ale wybieramy w rezultacie wspólne jakieś stanowisko akceptowane przez wszystkich i to obowiązuje. I wtedy już nie ma pretensji, bo każde, nawet najmniejsze, mogło się wypowiedzieć. To jest bardzo istotne, szczególnie dla małych dzieci, że tu starsi bracia, siostry nie mogą w tym momencie zabierać głosu, bo ten mały mówi, czy ta mała mówi i ona teraz ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie do końca. Nikt nie może jej przerwać. A tata pilnie notuje pewne myśli tutaj sobie na kartce papieru, żeby potem móc to podsumować, prawda? To jest bardzo, bardzo istotne, żeby móc rozmawiać właśnie w miłości, ale to się dzieje, jeżeli zaczynamy modlitwą, jeżeli zaczynamy jakimś wersetem z Pisma Świętego, podzieleniem się Słowem Bożym, to jest bardzo istotne i dzieci w tym biorą udział, biorą chętnie udział, bo widzą, że to jest realna korzyść na dzisiaj. Wręcz na dzisiaj.
Zasiadamy przy stole, wszyscy siedzimy. Nie stoi jeden nad drugim, tak? Mm-hmm. I nie jeden drugiemu coś każe. Mm-hmm. To, że siedzimy wszyscy przy jednym stole, że wspólnie się modlimy i jeżeli jest taka sytuacja, że każdy może się wypowiedzieć w jakiejś sprawie, no to cierpliwie każdego rzeczywiście właśnie słuchamy. I tak jak tutaj Pan mówi, nawet to nasze najmłodsze dziecko też wie, że będzie miało czas na wypowiedzenie się. Ono przez to naprawdę bardzo siebie akceptuje, tak? Wręcz, no właśnie, jest tak samo ważne, jak najstarszy syn. Tak jest i tak uważa, tak? Na tym dialogu rodzinnym. I to chyba jest właśnie, te dialogi są bardzo owocne. Kiedy razem zasiadamy, razem się modlimy, kiedy podejmujemy wspólne decyzje, a są decyzje, które podejmujemy my wspólnie z mężem i tylko im
mówimy,
tak,
dzieci.
Tak, musimy zrobić to czy tamto, to są bardzo ważne rzeczy. I jeżeli dzieci widzą, że to jest jesteśmy zgodni, to naprawdę to przyjmują bez zastrzeżeń.
Jeżeli teraz jeszcze jedno, musimy dzieciom pomagać, bo stają czasami przed pewnymi wyzwaniami w środowisku, już mówię, szkolnym, jakimś rówieśniczym, gdzie muszą właśnie obronić swoje stanowisko, bo wiedzą, że tak powinno być, ale nie mają argumentów. I wtedy my musimy siąść z nimi, czy niekiedy sięgnąć do jakichś materiałów, żeby te konkretne argumenty zebrać, żeby dać mu materiał dziecku. I wtedy dziecko wtedy jest pewniejsze. Szczególnie jeżeli to jest jakaś akurat dyskusja w klasie, która będzie się toczyć, temat zadany, temat kontrowersyjny, dotyczący seksualności, czegoś tam innego. I dziecko musi umieć obronić właśnie swoje stanowisko, a my musimy w tym jemu pomóc. Nie mówiąc, że teraz tata zajęty, czy mama co innego robi. Nie, nie. To jest nasz pierwszy obowiązek, bo to jest kwestia życia wiecznego naszego dziecka, bo ono uczy się od małego bronić właśnie wiary, bronić stanowiska naszego chrześcijańskiego wobec świata, który niekiedy ma zupełnie przeciwne zdanie i niekiedy ta obrona, powiedzmy jak Syryjczycy, to aż życiem przypłacają obronę właśnie swojego stanowiska. Nie zmienimy, nie oddamy naszej wiary, nie zaprzemy się. Od nas jeszcze tego nikt nie wymaga, ale musimy dzieci wspomagać w tym kierunku.
Tak, właśnie. Tak jak już mówiliśmy, dziecko wzrasta i uczy się życia poprzez obserwacje przede wszystkim nas, rodziców, innych osób, ale właściwie cały czas na bieżąco musimy rozmawiać z nimi o życiu. Jeżeli oglądaliśmy wiadomości, tak, i mamy inne zdanie niż komentarz dziennikarza na jakiś temat, to po prostu trzeba to skomentować. Trzeba powiedzieć dzieciom, że my z tym zdaniem się nie zgadzamy. My uważamy inaczej. I tak, dlaczego? Argumentować. I jeżeli tych dyskusji jest bardzo dużych, takich spontanicznych, przy posiłkach, no, przy herbatce, gdziekolwiek jesteśmy, czy wieczorem, przed spaniem, przed modlitwą, to dziecko uczy się ogólnie, tak, życia tego świata, jak ono wygląda. Widzi, nie tylko patrząc na nas, tak, ale właśnie poprzez te rozmowy rozwiązujemy wiele problemów tego dziecka, tak? Wiele spraw. Ono wzrasta i widzi, ma swoje wyobrażenie o tym świecie. I wtedy może wypowiedzieć się już na wiele spraw na tym swoim poziomie, chociażby z tymi rówieśnikami.
Ale my to rozwiązujemy właśnie naświetlając ten dane zagadnienie, problem Bożym światłem. Rozpatrujemy to w Bożym świetle, tak, w świetle Ewangelii i dlatego nasze dziecko potem prawidłowo rozumuje i idzie dalej i również potrafi sprostać wyzwaniom. Oczywiście sam człowiek jest niczym, dlatego stajemy w modlitwie, prosimy o dary Ducha Świętego, prosimy o wsparcie naszego Pana, Pana Jezusa, bo przecież zawierając związek małżeński otrzymaliśmy łaski sakramentalne związane z wychowaniem, tak, dzieci. I dlatego odwołujmy się, Panie Boże, ratuj, bo my nie potrafimy. Chcemy tutaj coś zrobić, ale nie wiemy jak.
I tych modlitw jest bardzo dużo. Po prostu wiele. Musi być. I tak naprawdę to, kiedy właśnie z mężem modlimy się i pewnie wiele małżeństw właśnie się modli, to ja mam pokój w sercu, tak? Wiem, że Pan Bóg jest ponad nami.
Czy jeszcze coś trzeba powiedzieć? Czy możemy już słuchaczy prosić o kontakt z nami? Jak nauczyć dziecko bronić swojego stanowiska? Dobrze. Proszę Państwa, zapraszamy do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:27 już minęła, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, jak nauczyć dziecko bronić swego stanowiska. Nasi goście, ksiądz Maciej Tyckun i państwo Dorota i Wojciech Chmielowiczowie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maciej Komorowski, z tej strony.
Witamy.
Witam serdecznie. Ja jestem ojcem Karola i Mai. Karol ma dopiero 7 lat, Maja 5 lat. I dziękuję serdecznie za temat audycji. Jesteśmy też w domowym kościele i dopiero co uczymy się tego życia prawdziwie rodzinnego. Oboje z rodziną, oboje z żoną doświadczaliśmy w naszych rodzinach wcześniej wielu trudności. I teraz to, czego się uczymy, jest faktycznie takim nowym fundamentem, który chcemy właśnie pojść tutaj w życie naszych dzieci. Stąd bardzo serdeczne Bóg zapłać i dziękujemy bardzo za temat tej audycji.
Panie Macieju, skończył pan?
Tak, dziękuję.
No dziękuję bardzo za świadectwo. Także życzymy dalej, żeby kroczyć tą drogą, bo ona daje dużo radości i nam, i naszym dzieciom.
I to rzeczywiście tu jest droga do sukcesu, bo rzeczywiście, jeżeli pan twierdzi, że się uczy, to jest bardzo dobra postawa, prawda? Najgorzej, jak komuś się wydaje, że już wie, że ma plan, to jest właśnie uczenie się nieustanne, bo życie zaskakuje, prawda, różne sytuacje. Człowiek nigdy nie może powiedzieć, że już umie, że potrafi. Właśnie ta pokora, to pokorne stawanie wobec tej rzeczywistości wychowania, to jest ciągłe uczenie się na nowo.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
I szczęść Boże. Kogo witamy? Kogo witamy i skąd? Ale radio proszę wyłączyć.
Już, tak, tak. Mhm. Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Edyta z Lubelskiego.
Słuchamy panią.
Ja mam taki problem, że córka, znaczy mam trzy córki, 7-latkę, 11-latkę i 16-latkę, także problemów wychowawczych jest sporo. Tym bardziej, że ostatnio sama staram się z tym uporać. I chodzi mi o, w tym momencie może o 11-latce chciałam powiedzieć, w szkole ma problemy z rówieśnikami takie, że jest gnębiona tak jakby w ten sposób, że jest posądzana o coś złego, że coś zrobiła. I ona nie potrafi się z tego wybronić, ponieważ wszyscy stają za jedną osobą, która o tym mówi. I po prostu ona nie potrafi się wybronić z tego.
Mhm.
I co to w takiej sytuacji można by było zrobić?
Dziękujemy za pytanie. Proszę bardzo, nasi goście.
No, myślę, że najważniejsze to, żeby utwierdzić córkę, tak, jeżeli jest posądzana o coś, to żeby utwierdzić ją, że jeżeli ona tego nie zrobiła, to ona, to jakby prawda jest po jej stronie. To nie jest ważne, jak ktoś myśli inaczej, tak, że ktoś myśli inaczej to, że ktoś krzyczy, czy to, że ktoś mówi do innych, to wcale nie dowód, że to jest prawdą, tak? Prawda jest jedna. Jeżeli pani córka czyni dobrze, to trzeba ją utwierdzać w tym, nawet jeżeli osoby są przeciwko pani dziecku, żeby po prostu... Trzeba ją wspierać. Myślę, przede wszystkim trzeba bardzo dużo rozmawiać i trzeba ją wspierać w tym, jeżeli pani uważa, że to, co robi, jest dobre, to po prostu ją wspierać w tym, żeby dalej tak robiła. I prawda jest jedna, a kłamstw jakby, czy złego zachowania, no jest wiele. A trzeba utwierdzać dziecko, żeby zawsze, żeby właśnie wytrwało w tym, że prawda jest jedna i tylko prawda właściwie zwycięży.
Może warto też ten problem, z tym problemem pójść do wychowawcy, bo jeżeli problem będzie się nasilał, to dziecko nie będzie chciało chodzić do szkoły po jakimś czasie. Może warto to zasygnalizować przynajmniej, może nie od razu podnosić na forum całej klasy, ale zasygnalizować problem tym, którzy są w szkole.
Tak, dziękuję. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dorota z Centralnej Polski. Ja mam 7-letnią córkę i właściwie zgoła problem z drugiej strony. Często jest taka sytuacja, kiedy ja jej coś tłumaczę, przekonuję ją o jakichś rzeczach. Ona mówi, że nie. Ona ma własne zdanie, ona sprawy widzi inaczej i po prostu jakby ona ma za bardzo własne zdanie, mimo jej młodego wieku i ona zawsze wie lepiej. Jak tłumaczyć dziecko, jak przekonywać do własnych, do moich, tak, zasad i wartości? Jak przełamywać ten bunt taki?
Mhm. Rozumiemy pytanie. Mhm. Dziękujemy.
Pani Doroto, ja myślę, że tak, są sprawy, które pani córka jakby musi być posłuszna pani. Ja często mojemu dziecku mówiłam, że w Piśmie Świętym jest napisane, że dzieci mają być posłuszne rodzicom, jeżeli uważałam, że musi wykonać to, o co ja proszę, że to jest ważne. I powtarzałam wiele razy, mówiąc, że właśnie Pismo Święte jest najważniejsze i słowa Pisma Świętego i dziecko ma być posłuszne. Wymagałam tego, można spisać, że są zasady, które dziecko musi respektować. Jeżeli chodzi o rodzice, można spisać no po prostu taki jakby kontrakt, że to i to musi być respektowane przez dziecko. to, co pani chce, bo to jest ważne, to jest istotne i nie można z tym dyskutować. A są rzeczy, w którym dziecko może podejmować decyzje. I trzeba to bardzo rozgraniczyć i chyba musimy być tacy stali w tym. Trzeba jakby wytrwać w tym swoim postanowieniu.
Bo zobacz, mama czy tata też może sobie zjeść lody, albo może nie zjeść lodów, ale do pracy musi pójść.
Tak.
Są obowiązki zapłacić za mieszkanie, musi, bo inaczej nie będziemy mogli mieszkać. Są pewne powinności, które musimy zrealizować, czy się jest małym, czy się jest dużym. Ksiądz?
Tak, ja bym chciał zwrócić uwagę, że to nie są tylko rodzica zasady, prawda? Że są pewne rzeczy, które są ze swej natury, to są obiektywne. I także dziecku też warto wskazać, mówi, ty masz rację, bo ty widzisz w tym momencie to, co jest obiektywnie dobre, co służy. I dlatego też czasami warto temu dziecku powiedzieć, że jesteś bliski prawdzie, a czasami powiedzieć właśnie też w taki sposób nie, ponieważ gdybyś dalej w tym trwał czy trwała, to by miało bardzo na przykład złe skutki, to by mogło doprowadzić do jakiegoś zła, byłoby szkodliwe. Więc nie mówić tylko bardzo subiektywnie, to jest moje, a nie twoje, tylko powiedzieć to tak jest, że to jest złe, że to ma takie, a nie inne konsekwencje, że to jest ze swej natury, niezależnie. I rzeczywiście tutaj, jak zostało już powiedziane, my też do tego musimy się dostosować.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Witam, Robert Kościuszko się kłania.
Witamy, panie Robercie.
Słucham, dosyć niedawno włączyłem się do programu, bo tu miałem obowiązki jeszcze domowe, no ale bardzo ciekawy temat i chciałem też troszeczkę dołożyć tutaj ze swojej rzeczywistości, jeżeli mogę.
Proszę bardzo.
Myślę, że ten punkt widzenia, który mamy, swoje stanowisko, które dzieci mogą czy powinny obronić w swoich środowiskach, jestem nawet pewien, że przede wszystkim ten punkt widzenia czy swoje stanowisko powinno najpierw być. To znaczy, że często jest też tak, że dzisiaj w szkołach, powiedzmy, jest rozmywane dosyć stanowisko na punkcie jakimś moralnym. No powiedzmy, dziecko musi wiedzieć, czy powiedzmy ściąganie w szkole jest rzeczywiście złe, czy jest wątpliwe, albo do obrony, albo powiedzmy coś bardziej jeszcze na czasie, czy Halloween jest czymś neutralnym, czy jest czymś złym, tak? Więc jeżeli dziecko ma mieć swoje stanowisko, to czymś najbardziej podstawowym jest, czy rodzic ma swoje stanowisko względem pewnych spraw moralnych. I znowu uczepmy się tego Halloween. A zatem my z moją żoną zawsze wyznajemy taką zasadę. Rodzice będą naśladowani przez dzieci. A zatem jeżeli my mamy coś do przekazania naszym dzieciom, to musimy się zastanowić, czy rzeczywiście to mamy. A więc czy my rzeczywiście jako rodzice mamy zobiektywizowane pewne poglądy na te sprawy, które dzieci przeżywają u siebie w szkole. Czyli ogólnie mówiąc, ja zawsze rozmawiam z rodzicami na jakichś spotkaniach, powiedzmy małżeństw, czy właśnie rodziców gdzieś w szkole albo w parafii, zawsze się pytam, no, czy zastanawiamy się jako rodzice, czy my mamy do przekazania naszym dzieciom coś konkretnego z naszego serca. A więc jeżeli dzieci mają być naszym odbiciem, czy naśladują rodziców, no to w takim razie, czy rodzice mają zdefiniowane stanowiska względem różnych ważnych spraw, co do których dzieci będą albo odpytywane albo będą przeżywały to w szkole. Więc niedaleko pada jabłko od jabłoni, ja bym tak powiedział, względem tych wszystkich rzeczy, które przeżywają nasze dzieci.
Dziękuję bardzo, panie Robercie. Ważny głos. Głos zresztą ewangelizatora. Tak jak pan mówi, że z rodzicami w parafiach pan dzieli się doświadczeniem swoim. Także bardzo dziękuję nasi małżonkowie.
Bardzo nam miło, że pan tutaj do nas zadzwonił. Nasz syn 11-letni bardzo chętnie czyta książki, które pan pisze.
Także to są książki, które też niosą jakąś konkretną wartość.
Wojownik z trzech światów to chyba 2 razy przeczytał. Tak, wszystkie książki, także...
Ważne jest, żeby właśnie towarzyszyć dziecku i wręcz wyprzedzać je. Tak. W pewnych problemach wiemy, że się spotka, więc musimy sami w swoich myślach, w swojej głowie zrobić porządek, jeżeli nie mamy zdania, i szybko się douczyć w pewnym sensie. Dzieci nas do tego dopingują i to jest też łaska Boża, bo dzieci po to są nam dane, nie tylko żebyśmy je uczyli, ale one nas też dopingują do wzrostu, byśmy sobie jakoś poustawiali, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, kim Matka Boża, czy to tylko historia, czy to realna osoba. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię zaraz. Koło Choszczna mieszkam.
A pani imię?
Stanisława.
Dziękuję.
Jestem inwigilowana. Nie mogę mówić. I tak gazują. Dzwonię na milicję.
Oj, pani Stanisławo, ale to akurat nie do naszej audycji, nie ten temat. Trzeba przede wszystkim szukać pomocy i medycznej, myślę też, bo czasami człowiek sam sobie nie da rady ze swoimi myślami. Trzeba czasami właśnie zażyć jakiś lek, żeby ten porządek był. Także i Kościół, i służba zdrowia tutaj dużo mogą pani pomóc. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak, słucham.
No, my
jestem
słuchamy.
Jestem kochany, że Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy i skąd?
Zofia z Małopolski. Proszę ojca, wychowałam przy pomocy moich rodziców 4 dzieci i nawet synowie, którzy byli w wojsku, cierpieli, gdy wchodzili do domu, niech nie mówili, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to moja mama pytała się, że krowa, gdy wstaje w stajni, to ryczy, tak?
Tak. No.
Tak, a natomiast syn najstarszy się ożenił i dostał synową, która nie była z rodziny, gdzie nie chwalono Boga, nie mówiono, zostajcie z Bogiem. Była wychowana w takim po prostu, no jak się to mówi, po prostu bezpośrednio, prosto. Ja poszłam pomagać im, pomagać 4 dzieci wychowywać, uczyłam dzieci pacierza, uczyłam zostajcie z Bogiem, żeby Boga chwali, byłam wielkim wrogiem u mojej pani synowej. I bardzo się nie mogę dotychczas z tym pogodzić, że dzieci tylko patrzą w telewizor, komputer, internet i żadne o Bogu nie myśli, nawet ten, który idzie do pierwszej komunii w maju.
Tak,
to jest... Jestem wdzięczna moim rodzicom bardzo za to, że krótko nas trzymali, wszystkie wiadomości o wierze nam przekazywali, o Wyszyńskim, o Chlądzie, gdzie tylko cokolwiek, i świętej pamięci niech spoczywa w pokoju księdzu Mikołajowi, żądle z naszej parafii.
Dziękujemy pani Zofio. No, jest tak, że mamy dobre wspomnienia ze swojego domu, a niestety nasze dzieci idą inną drogą. I tu w tym momencie to jest osobna rodzina, nic nie poradzimy ale bezpośrednio, ale możemy...
Myślę, że rola babci też jest ogromnie ważna, tak? Myślę, że rodzice są zabiegani, zapracowani, a babcia ma czas, tak? Ma czas na to, żeby omodlić tą całą rodzinę. I rano, i wieczorem, i w ciągu dnia, i na różańcu. Ja pamiętam moją babcię, modliła się... na kleczącząco stali. Ją pamiętam, że odmawiała różaniec. Nie wiem, ile, nie pamiętam, ile tych różańców odmawiała, ale wiem, że wymodliła naszą wiarę. Także tutaj, pani Zofio, w pani też wielka siła, tak? Jeżeli będzie pani oddawała Panu Bogu całą rodzinę, to Pan Bóg na pewno wysłuchuje każdych próśb. I przyjdzie taki czas, że oni też będą wierzyć.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże, Przemek z Ostrowa Wielkopolskiego.
Szczęść Boże.
Ja się włączyłem w trakcie audycji, nie słuchałem od początku, ale bardzo ciekawy temat jest poruszony i chciałem dodać taką rzecz. Ja mam trójkę dzieci w wieku 3, 6, 9 i teraz tak, odnośnie tych dialogów wspólnych, rodzinnych, my z małżonką przynależymy do domowego kościoła i jakby te dialogi małżeńskie jakby ze sobą mamy, natomiast nie wprowadziliśmy jeszcze tego dialogu rodzinnego, a bardzo mnie ten temat zainteresował i wydaje mi się, że on faktycznie może mieć bardzo wiele korzyści jakby i dla rodziny, i dla poszczególnych jakby osób faktycznie dowartościowująco może bardzo mocno zadziałać. I pytanie może takie, o jakich tematach na początek zacząć z dziećmi rozmawiać? Jeżeli tutaj mamy ten rozstrzał wiekowy 6 lat między najmłodszą córką a synem, tych tematów jakby codziennych jakby jest dużo, one są gdzieś tam, jakby te rozmowy z dziećmi są jakby na bieżąco, jadąc do szkoły, do przedszkola i tak dalej, jakby tych rozmów jest sporo przy posiłkach i tak dalej. Natomiast jakie rzeczy ważne na tapetę wrzucić, które warto by było przegadać właśnie na tych dialogach rodzinnych?
Dziękuję panie Przemku za pytanie. Bardzo dobre, bo to zresztą, to o czym mówimy, to się nie ogranicza do jakiejś wspólnoty domowego kościoła, to każdy z rodziców może siąść z dziećmi, zapalić świecę albo nie, przeczytać fragment pisma albo nie, ale przynajmniej pomodlić się, chociażby Zdrowaś Maryjo albo Ojcze Nasz, a potem co dalej?
No, niekoniecznie trzeba narzucać jakieś tematy dzieciom. Po prostu dać dzieciom mówić.
Po kolei.
I potem te tematy same się jakby wykrystalizują i będzie wiadomo, o czym rozmawiać, jakie dzieci mają problemy.
Jaki problem? Ale pierwszy problem można narzucić. Co się w naszym domu podoba? Każdy powie, co się podoba, a potem każdy, co się nie podoba. Albo co by należało zmienić? Oczywiście wszystkiego nie będziemy zmieniać, ale można pewne sugestie wziąć pod uwagę i już sama możliwość wypowiedzenia się na forum całej rodziny wobec wszystkich jest bardzo jakimś dowartościowaniem każdego dziecka i ono się czuje wtedy ważne, zauważone. Ksiądz?
Dialog jest bardzo ważny, jeżeli nie podstawowy, jeżeli chodzi o tworzenie relacji, trwałych relacji. Czyli bez dialogu nie można mówić, że te relacje jakieś istnieją, czy są naprawdę głębokie i trwałe.
Słuchamy Radio Maryja.
Chwała Chrystus.
Zawsze i wszędzie.
Sylwester, dzwonię z pochodzę z Lublina. Podróżuję sobie właśnie tutaj, wracam do Lublina z Poznania, natomiast chciałem włączyć w audycję, bo nie jestem ojcem, jestem kawalerem, natomiast jestem w wspólnocie charyzmatycznej, natomiast mam chrześniaka, który nie chodzi do kościoła, również jego siostra również nie chodzi. Natomiast dziadkowie próbują wychować wierzę katolickiej. No i ja jako chrzestny chciałbym przekazywać to wszystko, co mi przekazali dziadkowie, ale też i to rodzice i to też i Duch Święty mi wypowiada. Natomiast, bo czasami niejednokrotnie czują związane ręce, tak? Bo ich mama nie chodzi do kościoła, natomiast wręcz odciągnęła ich od kościoła, ciągając ją w sektę, tak? Trwa to już jakiś czas. I powiem szczerze, niejednokrotnie próbuję rozmawiać, natomiast no nie chcę stracić relacji z dziećmi, więc nie robię tego na siłę i bardziej czynem świadczę miłość niżeli słowem, choć czuję, że powinienem słowem, bo już dzieci mają 10 i 13 lat. Na ile i jak rozmawiać z dziećmi? Odmawiam oczywiście to już od przez wiele lat, modlę się w incydencjach, natomiast czuję, że jest czas działania mojego, oczywiście z łaską Bożą, natomiast nie wiem, jak to robić, tak? Bardzo cieszę, że słyszę, posłucham tej audycji, potrzebuję moje serce, bo też pragnę być mężem i ojcem i dobrym, takim Bożym. Natomiast jeszcze wiele przede mną. Przełączam się na odsłuch.
Dziękujemy, panie Sylwestrze. Ksiądz?
Tak jak wspomniałem, szczególnie dla młodych czy dzieci, ważne jest, żeby to też osoba młoda, młodsza, prawda, także dawała świadectwo. I rzeczywiście pierwsza rzecz w rodzinie, czy jeżeli pan jest ojcem chrzestnym, to być osobą bliską. Czyli przez zwyczajne bycie, przez rozmowy, przez to, że te dzieci będą miały zaufanie, że będą się zbliżały. Być osobą ważną i dla dziecka też, zwłaszcza czy to jest ojciec chrzestny, czy to ktoś jest z rodziny, to też być takim jakimś autorytetem w różnych sprawach. Niekoniecznie to wprost musi być jakoś tak mówione o Panu Bogu, ale rzeczywiście, tak jak pan mówi, świadczyć o prawości sumienia, właśnie też mówić o własnych przeżyciach, i w to prędzej czy później będą wplecione także jakieś odniesienia do Pana Boga. Niekoniecznie tak wprost, tym bardziej, że jeżeli sprawa jest jakaś tak bardzo mocno uwikłana, czy sekta, czy jakieś inne rzeczy, więc ale mówić o sobie, bardzo taki delikatny, ale związać się z tymi dziećmi, czy ze swoim dzieckiem, które się wzięło także w ramach sakramentu chrztu.
Ja jeszcze tak myślę, że no właśnie w Piśmie Świętym jest napisane, że modlitwa, post i jałmużna wypędzają złe duchy, więc może warto, no cudownie, że pan modli się, ale może warto jeszcze podjąć właśnie post i jałmużnę i no być może, że właśnie to będzie taka większa siła pana modlitwy, tak? I po prostu, no, trzeba mieć nadzieję, tak, że Pan Bóg właśnie jakoś dotrze do dzieci, że dzieci otworzą się na Pana Boga. O tak. Czy cała rodzina.
Słuchamy Radio Maryja.
Jeszcze raz witam osoby prowadzące. Przepraszam za zdenerwowanie, bo pierwszy raz się dodzwoniłam. Moje imię Zofia, dzwonię z Podlasia. Proszę Panią, właśnie słyszałam ostatnio te zdania Pani, że może post i jałmużna. Powiem tak, jestem i matką, i babcią. Wychowałam i córkę, i wnuczkę. Cały czas różaniec nie wychodzi mi z ręki, ale Pan Bóg ma chyba jakieś inne plany. I może nie generalizujmy tak, że już jeżeli będziemy odmawiać różaniec, ja wiem, że są osoby... No, na pewno jestem niegodna, że mnie Pan Bóg wysłuchał. Ale ja różaniec trzymam w ręku kilkanaście lat. Kilkanaście? Nie. Odkąd właściwie to od pierwszej Komunii Świętej. Tylko, że wtedy to jeszcze były tylko same zdrowaśki. Ja nie rozróżniałam tajemnic, szczególnych tajemnic dziesiątków różańca, ale to były zdrowaś Maryja. Ja szłam do szkoły, to ja nie odmawiałam zdrowaśki, tylko śpiewałam zdrowaśki, a do szkoły miałam 4 kilometry w jedną i w drugą stronę. A więc było tak. W domu zostałam wychowana przez mamę. Nie było... Było ciężko, ale to nie o to chodzi. Mama modliła się zawsze. Potem wychowałam wnuczkę jak umiałam, córkę jak umiałam. Boga wierzy. Dostała zięcia alkoholika, męża czyli, no ale zięcia alkoholika. Po 25 latach się rozwiodła, bo no, nie było życia. A ja różańca z ręki nie wypuszczałam i nie wypuszczam dalej. Wnuczka w tej chwili żyje bez ślubu. A ja, jako babcia, proszę panią, ile postów, a koronki to odmawiałam do Jezusa Miłosiernego, leżąc krzyżem. Ale powtarzam, to nie tak, że ja się załamuję, czy ja to wymawiam Panu Bogu, to nie tak. Nie zrozumcie mnie państwo źle. Tylko myślę, że Pan Bóg, nie wiem, zsyła krzyże, cierpienia i to chyba tak właśnie wygląda, że Pan Bóg ma jakieś plany, nie wiem, może po śmierci gdzieś to, na tam, w przyszłym życiu, może to jakoś coś będzie, jeżeli Pan, no albo może nie przejmuje Pan Bóg modlitwy, nie wiem, bo tutaj co można zrobić? Postem, modlitwą, dobrymi uczynkami, wychowaniem, słowem, mówieniem, proszeniem, no jakich argumentów ja nie używałam, to. I dalej, córka jest rozwiedziona. Mnie to strasznie boli. Strasznie boli. Ja nie w tej chwili nie mogę się ogarnąć. Ja nie jestem tym samym człowiekiem. Ale różaniec w ręku trzymam. Ja prowadzę koło różańcowe. U mnie w domu, bo ja do kościoła mam 10 kilometrów. O takich ludziach się nie mówi. Mówi się, że pierwsze piątki, pierwsze soboty. Tak, ja mogłam. Kiedy ja mogłam, kiedy było to możliwe, to ja chodziłam do kościoła pierwsze piątki, pierwsze soboty, a w tej chwili ja już mam 68 lat i u nas nie ma nawet czym dojechać do kościoła. To już w tej chwili po prostu nie uczestniczę w tych nabożeństwach.
Pani Zofio, no dziękuję bardzo. Pani inicjatywy modlitewne są bardzo ofiarne i liczne, ale to akurat nie jest dzisiejszy temat. Czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw, to można zobaczyć w archiwum audycji dla małżonków, bo była taka audycja gdzieś 2 miesiące temu. Natomiast nasz dzisiejszy temat, jak nauczyć dziecko bronić swego stanowiska. Ale właśnie, czy, proszę księdza, jak z tymi modlitwami jest? To warto w ogóle leżeć krzyżem i modlić się, czy nie warto, skoro i tak Pan Bóg jakoś nie wysłuchuje tej naszej modlitwy? Czy ta nasza modlitwa ma jakąś wartość?
Każda modlitwa jest wysłuchana przez Pana Boga. Oczywiście, że jest wysłuchana. My jeszcze dodatkowo wiemy, że to też jeszcze bardzo ważne, jak człowiek się modli, co ma w sercu, prawda, jak postępuje modlitwa sprawiedliwego, modlitwa własnej uświęcającej. To jest wszystko ważne, ale nie zapominajmy, że Pan Bóg obdarował każdego człowieka wolną wolą i Pan Bóg nikomu tej wolnej woli nie zabierze. To ludzie niestety wybierają, no, tak jak wybierają. I tutaj jest pytanie, czy my po ludzku robimy wszystko, żeby przekazać, żeby ustrzec, czy pomóc człowiekowi dobrze wybierać także drogę życiową. Jest to bardzo skomplikowany problem i trzeba rzeczywiście modlić się z wielką wiarą, nie liczba, tylko właśnie na ile jest szukanie woli Pana Boga. I także jest jeszcze bardzo ważne, żeby rzeczywiście nigdy nie tracić nadziei w każdej sytuacji, wzywać Pana Boga i modlitwy nie traktować na takiej zasadzie daję, Panie Boże, byś dał, prawda? Czy wręcz żądam, bo ponieważ się modlę, to jest ofiara po to, żeby od Ciebie jakoś wymusić. Pamiętajmy jeszcze, że jest drugi człowiek. Pan Bóg nigdy tej wolnej woli człowiekowi nie zabierze. I to człowiek decyduje także o swoim losie. Modlić się właśnie trzeba, żeby człowiek zrozumiał i zechciał odpowiedzieć na wolę Pana Boga.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Otóż, proszę Ojcze, ja miałem taką sytuację, bo ja jeżdżę samochodem i mam wnuków od 9 lat do 14 lat. Trzech, dwóch synów. I ja zawsze, kiedy przejeżdżam obok kościoła, przeżegnam się i krzyży są po drodze i figurki. Także parę razy to się przeżegnuje i każę im, tym wnukom, żeby też się przeżegnali. Pewnego razu ten najmłodszy wnuk się nie przeżegnał przy krzyżu za któryś raz. I ja nakrzyczałem na niego, powiedziałem, dlaczego ty się nie przeżegnasz przed Panem Bogiem? A on mi zadał bardzo takie pytanie, na które nie potrafiłem odpowiedzieć. A on powiedział, przecież powiedziałeś, że jest jeden Bóg i nasz Ojciec, a ile tych krzyży i tych figurek jest i ja cały czas mam się przeżegnać, tak bym chcę powiedzieć. Ja byłem zaskoczony.
To znaczy, to jest to pytanie. Dobrze, już tak. Odpowiadamy. Dziękujemy panu.
No ten wnuk ma dziadka i ten dziadek może mieć wiele różnych fotografii chociażby.
I to nie jest powód, żeby tylko jedna fotografia istniała.
Tak jest.
Jest wiele miejsc, gdzie Pana Boga spotykamy i gdzie ludzie Boga spotykają i tam stawiają krzyże. I to jest właśnie cały też urok i wyraz naszej kultury chrześcijańskiej, że są krzyże. Tam właśnie Europa Zachodnia w tej chwili nawet z kościołów krzyże zdejmuje, żeby nie drażnić. No to nie jest właściwe stanowisko, po prostu wiara usycha.
Tak, ale też warto, jeżeli nawet coś jest nie tak, żeby może nie tyle krzyczeć, czy się nie złościć, ale spokojnie, spokojnie tłumaczyć właśnie dlaczego, bez emocji, ale z takim silnym przekonaniem.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
Kiedy mnie pytasz, czym jest miłość, mówię, tobą jest. To twój łagodny wzrok i uśmiech, to twój każdy gest, to twój kolejny brak. To twój kolejny żart oraz to wszystko, co nam wróży. Ślepa talia kart, więc się nie pytaj, bo miłość taka nie zna wielkich słów. Lubi tak milczeć jak jasne słońce, jak się rzuca nów. A kiedy źle, to wicher za nią wyje deszcz łka. A kiedy radość to rozpływa się mgła. Takiej miłości więc nam życzę, kiedy tylko wzrok mówi na tyle, aby rozwiać wątpliwości mrok. Takiej miłości więc nam życzę, kiedy tylko gest mówi na tyle, by zrozumieć, jak to z nami. Kiedy mi mówisz, że nie wystarczy tylko wzrok i gest, na tyle spraw codziennie innych mówisz, wiesz jak jest. Powiem ci, że na pewno potrzeba wiele słów, stąd tyle różnych książek pod poduszkami snów. W tej codzienności nam jednak potrzeba prostej prawdy słów, by zauważyć jeszcze słońce księżyca nów. Więc skoro tyle zdań wyszukanych oraz gorzkich łez kosztuje czasem proste sprawy, my zostańmy bez. Takiej miłości więc nam życzę, kiedy tylko wzrok mówi na tyle.
Jest 23.03, Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Podajemy informacje. Zapraszamy Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. 24 listopada kształtowanie sumienia dziecka. Temat przedstawią ksiądz Jan Pawlak i Państwo Zofia i Włodzimierz Sadeccy. 1 grudnia małżeństwo wspólną drogą do świętości. Ksiądz Tomasz Opaliński, moderator krajowy Domowego Kościoła, i Państwo Renata i Dariusz Borkowscy. 8 grudnia zaufajmy Bożej Matce. Ojciec Dobromił Godzik, kustosz sanktuarium Najświętszej Marii Skępskiej, i jeszcze oczywiście będzie małżeństwo. Drodzy Państwo, w archiwum na stronie www.radiomaria.pl pod zakładką audycji dla małżonków są nasze audycje do 10 lat wstecz do ściągnięcia czy odsłuchania online. Także proszę z tego korzystać. Jeżeli akurat nie słuchali Państwo od początku audycji, to można wejść na stronę. Jutro już w południe gdzieś powinno to wisieć. Także serdecznie zapraszamy. Siostry Lorytanki, z którymi współpracuje Radio Maryja, serdecznie zapraszają do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loreto koło Wyszkowa na rekolekcje weekendowe. Temat: droga zawierzenia z Maryją w dniach 4 do 6 grudnia 2015 roku. Więcej informacji na stronie internetowej www.loretanki.pl oraz pod numerem telefonu 511 219 439. Powtarzam, 511 219 439. Pamiętajmy również o różańcu rodziców za dzieci. Są problemy, czegoś nie dopatrzyliśmy, nie dało się jakoś czegoś dziecku wytłumaczyć w porę. Teraz żyją już na własną odpowiedzialność, założyły swoje rodziny. Włączmy się w różaniec rodziców za dzieci, by Pan Bóg naprawił te wszystkie braki w naszym wychowaniu, by je wypełnił swoją łaską. Można wejść na stronę www.różaniecrodziców.pl bez polskich znaków i tam się zapisać do takiej, w cudzysłowie zapisać do takiej róży wirtualnej. Będziemy mieli podane imiona dzieci, za które się będziemy modlić i my też, i cała róża będzie się modlić również za nasze dzieci. W dniach 27 do 29 listopada rekolekcje spotkania małżeńskie odbędą się w Jeleniej Górze, Koszalinie, Opolu, Pelplinie, Elblągu i Świdnicy. W Jeleniej Górze przyjmują Państwo żelscy zgłoszenia. Telefon 691 832 539. Powtarzam, 691 832 539. W Koszalinie Państwo Glanc 604 82 44 85. Powtarzam, 604 82 44 85. W Opolu zgłoszenia przyjmują Państwo Donatowie. Telefon 503 629 569. Powtarzam, 503 629 569. W Pelplinie Państwo Dolewa 58 683 8001. Powtarzam, 58 683 8001. W Elblągu i Świdnicy są rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych, jakby taki drugi stopień. Także w Elblągu Państwo Mareccy 509 542 059. Powtarzam, 509 542 059. I w Świdnicy Państwo Stawsty 791 805 435. Powtarzam, 791 805 435. I nasi goście mają też ogłoszenia. Ksiądz z parafii świętego Mateusza w Bydgoszczy.
Tak, jak oaza przygotowujemy już orszak Trzech Króli i żeby to nie było tak, że dzieci będą zaskoczone, przygotowujemy warsztaty, już odbyły się w ubiegłą sobotę i teraz zapraszamy także na 21 listopada w sobotę na godzinę 10 do parafii świętego Mateusza. Rodzice z dziećmi przygotowują stroje. Pięknie wygląda, jeżeli mamusie czy z babciami szyją stroje aniołków, a chłopcy z tatusiami przygotowują stroje rycerzy, tarcze, miecze. Więc piękna integracja i piękny widok, widząc właśnie to przygotowanie. Zapraszamy wszystkich chętnych, niekoniecznie z domowego kościoła. Wszystkich, którzy chcieliby wspólnie spędzić przepiękny czas ze swoimi dziećmi, bardzo pouczający.
No i jeszcze mamy 20 minut naszej audycji. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Andrzej z Gorzowa dzwoni.
Witamy.
Ja chciałem się podzielić takim może swoim z życia wziętym wychowywaniem dzieci. Tak może chciałbym też trochę dopowiedzieć na swoim właśnie przykładzie do tego wszystkiego, co tutaj o tym słyszeliśmy, że no my wcześniej, można powiedzieć, też może tak zacznę od tego, że byliśmy katolikami, można powiedzieć, tak jak większość się uważa w nas kraju, czyli chodziliśmy do kościoła co niedzielę i wydawało nam się tak naprawdę, że no, jesteśmy, wierzymy w Boga i wszystko jest fajnie. Jednak w naszym małżeństwie się okazało, że no, idzie taką równią pochyłą w dół. Na szczęście spotkaliśmy Chrystusa żywego, prawdziwego i obydwoje, można powiedzieć, nasza wiara taka stała się żywa. I tak naprawdę od tej pory, można powiedzieć, 3 lata temu to nastąpiło, tak naprawdę jakby łuski nam spadły z oczu i jakby to, co wszystko o tym tutaj teraz mówimy, no to można powiedzieć, możemy powiedzieć tak, super, nie? Tyle, że faktycznie gdybyśmy to słyszeli wcześniej, byłoby ciężko jakby w wychowywaniu dzieci. I jakby na szczęście jeszcze na tyle mamy jakby wpływ na nasze dzieci, bo są w wieku 10 i 8 lat i teraz jakby właśnie to, co Państwo mówicie, że rozmowy z dzieckiem, to bardzo dużo i bardzo fajnie nam to dużo daje, ale przede wszystkim też jakby później też pokazujemy to, w jaki sposób żyjemy, że też one widzą, że my idziemy na przykład na naszą osobistą modlitwę z Panem Jezusem, rozważamy słowo. Później też przy wieczornej modlitwie na przykład dzielimy się, a co tam u was dzisiaj Pan Jezus, co wam powiedział, co tam u was było w szkole. I super jakby to jest też ta rozmowa. Staramy się też jakby no tutaj właśnie również posiłki razem z sobą jeść, dużo jakby to argumentować, rozmawiać, co się dzieje i też tłumaczyć właśnie. Też jak tam było powiedziane, że jak czasem coś usłyszymy, coś powiemy, czy ktoś to powie i na przykład właśnie z tym się nie zgadzamy, też tłumaczymy, dlaczego tak jest. Też chciałem się podzielić tym, że faktycznie takim dużym przełomem też było to, no może tam niektórzy będą się śmiali, czy nie, ale faktycznie można powiedzieć, nie mamy tam gdzieś, nie mamy telewizora i wszyscy no do nas jakby tam w rodzinie na początku, którzy się dowiedzieli, że nie mamy telewizora, to się pukali w głowę, no ale jak będziecie żyli, przecież wiadomości trzeba słuchać, trzeba, nie wiem, dzieci bajki oglądać, totalna bzdura. Można żyć bez telewizora i super, więcej czasu jakby poświęcić właśnie, nie wiem, nawet takie wracanie do przeszłości, znaczy z moich lat dzieciństwa, gry planszowe, z dziećmi porozmawiać, nauczyć się, że można przegrać, że to nie jest złe, albo dać też dziecku wygrać. Także no, tego czasu właśnie, znaczy odsunięcie właśnie, można powiedzieć, tego telewizora, gdzie on przede wszystkim właśnie, że jesteśmy zapygani i nie ma czasu, to on pochłania bardzo mocno i dużo takich złych rzeczy, tak naprawdę złego przekazu daje dzieciakom, a później no, ciężko od dziecka wymagać, żeby nawet dając mu dobre rady, chwaląc go, oczywiście to jakby długa droga, ale jakby no, wyperswadować mu, że jak on się ogląda takich bajek z przemocą, tak naprawdę to no, ciężko jakby wyprowadzić go na prostą drogę. Ale no, powiem tak, że teraz jesteśmy z Panem Bogiem, z Chrystusem i jest super. Chwała Panu.
Chwała Panu.
Chwała Panu.
Gratulujemy, Panie Andrzeju.
Bardzo się cieszymy, dziękujemy za to świadectwo i czasami się wydaje takim rodzicom, czy potem takim dzieciom w szkole, że są gdzieś tam w odosobnieniu albo może jedyni, ale gdyby tak więcej posłuchać, okazałoby się, że wcale takich rodzin tak mało nie jest. I ja tym bardziej skorzystam z okazji i tym bardziej zaproszę na rekolekcje oazowe, gdzie wiele dzieci, czy wielu spośród uczestników, także spośród młodzieży, dzieli się właśnie takimi i odkrywają nagle, że jest mnóstwo ludzi, którzy żyją w podobny sposób, którzy rozmawiają, modlą się, żyją pewnymi wartościami, czy chociażby dzielą się tym, że nie mają w domu telewizora i świetnie potrafią sobie organizować czas, potrafią się bawić, rozwijają, opowiadają wspaniale, a z tym telewizorem rzeczywiście okazuje się, że to nie jest żadna szkoda, tylko że mają czas, a czas to znaczy miłość, czas to znaczy życie, nie ma tego pożeracza czasu. Bóg zapłać za przepiękne, przepiękne świadectwo i myślę, że takich rodzin i takich ludzi nie jest wcale tak mało, chyba by trzeba bardziej się poszukać i wspierać, także po to, żeby dzieci nie miały przekonania, że są nie z tego świata, że żyją w jakiejś w odosobnieniu, w jakiejś rodzinie, gdzie nie ma.
Jak już mówimy o budowaniu więzi, wspólnoty, no to porozumiała mi się za pomocą słów, czyli rozmawiamy ze sobą i te słowa musimy znać. I teraz, jeżeli ktoś obcuje wyłącznie biernie z telewizorem, z komputerem, posługuje się skrótami myślowymi, SMS-y pisząc i tak dalej, to niestety to nie ułatwia kontaktu. Niekiedy właśnie ten kontakt z młodymi ludźmi jest utrudniony dlatego, że oni nie potrafią, młodzież nie potrafi wyrazić słowami tego, co czuje i co chciałaby rodzicom przekazać. I tu na przykład, jeżeli się czyta książki, to jest po prostu kopalnia, człowiek nabiera jakiegoś, powiedzmy, no stylu, czyta książkę jakąś starym stylem pisaną, no to mu się narzucają jakieś starsze słowa, na przykład no, coś z Sienkiewicza, prawda. I łatwiej jest rozmawiać, jeżeli buduje się swoją wyobraźnię na książkach. Proszę bardzo.
W rodzinie, jeżeli rodzina siedzi nie wszyscy razem naprzeciw telewizora, czy dzisiaj może też jest tak, że każde dziecko ma swój telewizor czy komputer, tylko siedzą naprzeciwko siebie, rozmawiają, prawda? Ktoś zadaje pytanie, ktoś odpowiada, trudno rozmawiać z telewizorem, po prostu jest się biernym odbiorcą i właściwie także chyba coraz częściej takim, żeby nie myśleć, tylko przyjmować biernie, a nie o to przecież chodzi.
Ale myślę też, że trzeba szukać tych relacji poprzez też te środki przekazu. Wiem, że kiedy miałam trudność z porozumieniem się z synem, to pisaliśmy do siebie SMS-y. I on, my byliśmy z mężem w sypialni, on był za ścianą i tak sobie rozmawialiśmy. I łatwiej było mniej tych słów napisanych, ale właśnie potrafiliśmy się dzięki temu jakby dogadać. Były sytuacje, gdzie poprzez maile przekazywaliśmy sobie jakieś informacje. Oczywiście nie mówię, że nie rozmawialiśmy.
Znaczy to są te momenty kryzysowe, gdzie się szuka nadzwyczajnych środków.
Szuka się możliwości, szuka się tak rozwiązań.
Ale mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Maria z Warszawy. Ja bardzo przepraszam, ale ja się połączyłam dość późno, bo dzisiaj w mojej parafii arcybiskup Hoder mówił o owocach synodu na temat rodziny. I przyszłam i przepraszam, że dwie rzeczy, tylko o dwie rzeczy spytam. To znaczy, mówi się, żeby dzieci broniły swojego zdania. Właśnie bardzo żałuję, że nie słuchałam, bo pierwsza rzecz, która mi się narzuca, to, że dziecko, które jeszcze musi się wiele nauczyć, właśnie najpierw zacząć powinno właśnie od tego kształtowania sumienia, a potem to własne zdanie, bo ja się, mnie się to kojarzy z asertywnością. To jest jedno, co u dzieci nie powinno istnieć, bo powinno mieć autorytety wszystkim dziecko, a potem dopiero mieć własne zdanie. Bo to może zbyt po staremu myślę. A druga rzecz, tu przed chwilą dzwonił pan, mnie to trochę zaniepokoiło, ale proszę wybaczyć moją naiwność, bo powiedział tak, że wierzył, że chodził do kościoła i wydawało się, że jest wszystko w porządku, aż spotkał żywego Chrystusa. No, ja jestem wierząca od urodzenia. Owszem, dla mnie wiara to jest wiara w Chrystusa, wiara w Trójcę, w Boga, ale żeby spotkać żywego Chrystusa, zbyt dosłownie to może rozumiem, ale państwo do tego się nie odnieśli, no być może państwo to rozumieją. Ja po prostu nie rozumiem tego, że najpierw wierzył, a potem spotkał nagle żywego Chrystusa. To są dwie rzeczy, które przepraszam, że może zakłócam tok audycji, ale życzę wszystkiego dobrego i z Bogiem. Serdeczne dzięki.
Dziękujemy pani Mario. No właśnie, spotykamy Chrystusa od początku, od urodzenia, tak. Tylko kwestia, na nowo trzeba go spotkać w życiu dojrzałym. Każdy musi na nowo go spotkać i właściwie nie ma, rzadko są tacy ludzie, którzy nie mieli jakiegoś takiego momentu zwątpienia, zachwiania wiary.
Są pewne momenty, w których gdzieś pewne prawdy docierają, albo kiedy fascynują w sposób taki, gdzie pewna też wiara wzrasta z człowiekiem. To nie dzieje się tak, że jakoś tak, że człowiek raz wierzy, tak. Te określenia, takie spotkać żywego Chrystusa, no są takim może pokazaniem pewnego przełomowego momentu w życiu, gdzie coś dotarło.
Przełomowego takiego wiary, tak?
Tak
kiedy jest. Kiedy dziecko jest małe, to integruje się z rodzicem, modli się tak, jak rodzice go nauczyli, oczywiście spontanicznie i przyjmuje, tak? Natomiast kiedy ono dorasta, to myślę, że to też jest takie naturalne, że właśnie też dorasta ta wiara i człowiek chce świadomie przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
Pani rzeczywiście wspomniała o tym, że trzeba kształtować, oczywiście trzeba kształtować, ale cały czas trzeba podkreślić, że kształtowanie sumienia, kształtowanie także pewnych postaw dokonuje się na drodze, no oczywiście przekazywania, przekazuje się nie tylko przez komunikat, tylko przekazuje się przez dialog, przez także pytania, w jaki sposób coś zostało zrozumiane, czy są jeszcze jakieś wątpliwości, prawda? To jest dialog, to jest proces przekazywania. Oczywiście przede wszystkim dziecko kształtuje, obserwując rodziców, przyjmując świadectwo życia rodziców.
Świadectwo życia rodziców. I powiedzmy oczywiście, że nie nauczymy maluszka bronić swojego stanowiska, że on tu musi mieć w tej chwili lizak, tylko chodzi o co innego, obronę praw wiary w późniejszym czasie, ale nauczenie dziecka rozwiązywania na przykład właśnie konfliktów czy przegrywania, żeby to nie było dla niego jakimś załamaniem się w życiu. Można przegrać, można być źle potraktowanym, ale trzeba z tego umieć wyjść obronną ręką. Słuchamy Radio Maryja.
Tu mówi Zofia z Warszawy. Mianowicie chciałam się włączyć do dyskusji. Dzwonię do was od dawna, ale nie dało mi się. Słuchamy. Ale chciałam po prostu powiedzieć tylko takie bardzo krótkie świadectwo moje. Wychowałam 5 dzieci i oczywiście, że problemy były w wieku dorastania. Ale ja zastosowałam, nie wiem, po prostu tak mi zostało, że tak powiem, poddane piętro wyżej, mianowicie taką metodę, co polegało to na tym, na tak zwane nocne Polaków rozmowy. Polegało to na tym, że wieczorem, jak już wszyscy szli spać, dziecko, które chciało ze mną porozmawiać o swoich problemach, po prostu umawiało się ze mną i szliśmy sobie do swojego kącika i rozmawialiśmy o jego sprawach. Dziecko mi mówiło o swoich problemach. Ja na ten temat wyrażałam swoje zdanie. Nasza dyskusja trwała zwykle, no zależy od tego, pół godziny, godzinę czy coś w tym rodzaju. I w każdym bądź razie to były rozmowy, to znaczy tak jak na spowiedzi, że poza nas. I to nie wychodziło dalej, to były nasze prywatne rozmowy. I w tej dyskusji na dany temat, które dziecko interesowało i miało z tym problemy, wyrażaliśmy swoje zdanie, dyskusja, jego i moje. I w związku z tym potem ja mówię tak, słuchaj, takie jest moje zdanie, takie jest twoje zdanie. Na ten temat porozmawialiśmy sobie, ja mam trochę więcej doświadczenia, a więc mówię ci i tak uważam, że i tak dalej w stosunku do tego problemu się w ten sposób ustosunkowuję, ale przemyśl to dobrze ze względu na to, że to jest twój problem. My na ten temat rozmawiamy, będziesz chciał, czy będziesz chciała, to do tego wrócimy, ale ty się nad tym zastanów i podejmiesz decyzję ty, bo ten problem dotyczy ciebie. I okazało się, że tego typu rozmowy dawały bardzo dobre, zresztą do dzisiejszego dnia, no moje dzieci są już troszkę podrosły, mają już swoje dzieci, ale w każdym bądź razie, że tego typu stawianie problemu z dzieckiem dorastającym, i to było rzeczywiście bardzo dobre. No na przykład był problem, że syn miał problemy, no bo taki jeden z przykładów, miał problem ze sportem. Był bardzo dobry w piłce nożnej, grał i tak dalej. No i kiedyś na zawodach ktoś go tam kopnął, miał kłopot z kolanem, z nogą i tak dalej. I no tak, tutaj jednocześnie dla chłopaka fantastyczna. Myśmy na ten temat dyskutowali dość długo. Chodziliśmy na rehabilitację i tak dalej. I w końcu doszliśmy do wniosku i on doszedł do wniosku, że w takim razie kontuzji więcej nie chce, zrezygnuje i do dzisiejszego dnia jest wszystko w porządku. I dalej stosuję tą metodę, że którekolwiek z moich dzieci ma problemy, czy dziecko, czy jego partner, to znaczy żona, czy mąż, przychodzą do mnie, rozmawiamy i poza nas nie wychodzą, że tak powiem, te wnioski z tych rozmów.
Tak, to jest bardzo ważne, pani Zosia.
To daje bardzo dobre
rezultaty. Tak
myślę,
jest.
Myślę, że przydałoby się to, żeby inni też to zastosowali.
Na pewno.
Bóg zapłać, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Zofio. Dziękujemy za podzielenie się swoim doświadczeniem. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam, akurat Andrzej tutaj z Polski Południowej. Chciałem podziękować przede wszystkim tutaj za tą audycję, która no, przybliża te relacje, bo właściwie też się zastanawiałem nad tą historią, kiedy ten powiedział, że spotkali żywego Jezusa. No to jest chyba najważniejsze, żeby spotkać osobę, która bardzo może pomóc w tym wychowaniu dzieci. I bardzo mi się wydaje, że takie chodzenie na przykład, niektórzy, że do kościoła chodzi, no bardzo dobrze, ale jeżeli nie mają relacji z żywą osobą, być może ta osoba miała to na myśli, że jeżeli też nie ma żywego kontaktu z dzieckiem, no to trudno go wywoływać. I tu tak samo, jeżeli ta żywa osoba tylko o niej się mówi, a z nią się nie rozmawia, no to jest podobnie w wychowaniu, jeżeli nie można porozmawiać z Panem Jezusem, jak wychowywać, czy dzieci nie mogą się zwrócić do, które bardzo kocha Pan Jezus, żeby mogły też uzyskać taką informację bezpośrednią, że tak powiem, że mogą o rodzicach porozmawiać.
Tak jest, Panie Andrzeju. Dziękuję bardzo za Pana świadectwo. Czas nam się niestety kończy i dziękuję wszystkim Państwu, drodzy radiosłuchacze, za współtworzenie tej audycji. Nasi goście, ksiądz Maciej Tyckun, Państwo Dorota i Wojciech Chmielewiczowie. Co jeszcze by należało dopowiedzieć małżonkowie?
Może tak reasumując, to najważniejsze to przede wszystkim żyć prawdą, żyć Bogiem, prowadzić dialog z dziećmi, no a może przede wszystkim to modlić się, oddawać swoje życie i życie dzieci Panu Bogu.
Tak, i ksiądz?
Oczywiście tutaj padały słowa, że to rodzice wychowują, czy świadectwa, ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o życiu wiary, to wychowawcą jest Pan Jezus, a rodzice sami także stawiają się w tej relacji, czyli pragną stać się dobrymi narzędziami w rękach Pana Jezusa, który wychowuje, czyli On, prawda, wychowuje także przez tą posługę. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana, i także w bronieniu stanowiska właśnie, czyli w bronieniu Chrystusa. To Chrystus wychowuje i zaprosić Chrystusa, żeby On wychowywał, a żeby wychowawcy, rodzice stawali się Jego narzędziami.
No i to nie może być jakaś jednorazowa deklaracja, tylko to jest nasza codzienność. Codziennie się modlimy, codziennie mamy modlitwę rodzinną z dziećmi, codziennie się przepraszamy, słońce nie może zachodzić nad naszym zagniewaniem, dzieci muszą widzieć, że się przede wszystkim rodzice godzą i one wtedy też będą się przepraszać.
Codziennie,
prawda?
Się błogosławimy.
I błogosławić,
dzieci.
A no właśnie.
Dzieci nas błogosławią.
I to jest bardzo ważne. I zwracamy się o pomoc do tego, z którym zawarliśmy przymierze małżeńskie, do Boga naszego, który nam nigdy nie poskąpi łaski do dobrego wychowania dzieci, by one mogły znaleźć się w niebie, no bo taki jest przecież Boży plan, żeby wszyscy byli w niebie. Ziemia jest tylko miejscem próby, którą musimy przejść, czasami przepłakać, czasami przemęczyć się, no taka jest droga, to jest droga pod górkę.
One to muszą od nas usłyszeć. One muszą
i zobaczyć. Zobaczyć tak. Nas również zmęczonych, nas również niekiedy zgnębionych, bo takie jest życie, ale trzymamy się tej linii i się nie damy, bo Pan Bóg nas wspiera. I z każdej modlitwy, po każdej modlitwie jak wstajemy, to jesteśmy mocniejsi i czujemy, że bardziej kochamy. Ksiądz tutaj się jeszcze wyrywa. Proszę.
Tak, dzieci są najszczęśliwsze i najbardziej pewne siebie, jeżeli widzą, że nie są najważniejsze w rodzinie, ale kiedy widzą kochających się rodziców, czyli że najważniejszą osobą dla mamy jest tata, dla taty jest mama. I to jest chyba coś, co im daje poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności i tej prawdy, na którą budują swoją postawę, czyli kochające się małżeństwo jest wzorem dla dzieci. Czyli nie najważniejsze dziecko, nawet jeżeli się tylko rodzice zajmują wychowaniem, ale także właśnie to życie w miłości.
Tak jest. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom. Raz jeszcze przypominam, ksiądz Maciej Tyckun, Państwo Dorota i Wojciech Chmielewiczowie i zapraszamy Państwa już za 5 minut na modlitwę na zakończenie dnia.
Audycja dla małżonków i rodziców.